Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Szanowni Państwo, rozpoczynamy audycję Rozmowy Niedokończone. Dziś proponujemy temat, jak zapowiadaliśmy, dogmaty materialistów kontra współczesna fizyka. W studiu naszym goście, pan profesor Henryk Szydłowski, profesor Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest również członkiem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I profesor Grzegorz Musiał, również profesor Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, też naszej uczelni, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu i członek zarządu Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego. Witam, panie profesorze.
Witam z naszych słuchaczy.
Panowie, no nieprosta sprawa. Dogmaty materialistów. Mieliśmy okazję spotkać się już w telewizji Trwam. Panowie przedstawili, chcieliby się zmierzyć, tak jak powiedzieliście, z trzema dogmatami. Nie istnieje nic poza materią, mózg jest tylko komputerem i człowiek nie ma wolnej woli. Bardzo prosimy, spróbujemy, myślę też później włączając naszych słuchaczy, poszerzyć to spojrzenie, a tym samym może pokazać, że nie jest tak, że tak jak materializm mówi, że no, kierunek filozofii głoszący, że jedynym istniejącym bytem jest materia, że my się w to jednak nie wpisujemy, że jest coś więcej niż materia.
Tak, dziękuję bardzo. Więc rozpoczniemy od tego pierwszego i chyba najważniejszego problemu, czy materia tylko istnieje, czy jest coś więcej poza materią. Otóż od czasów Galileusza, Kopernika, Newtona właściwie wiedza fizyczna bardzo szybko się rozwija, a to dzięki pewnemu samoograniczeniu. Mianowicie fizycy, czy na przyrodnicy w ogóle ograniczyli swoje rozważania tylko do zjawisk odtwarzalnych i powtarzalnych. Co to znaczy? Odtwarzalne to znaczy, że ile razy je wykonamy, dają zawsze taki sam wynik. A powtarzalność polega w tej chwili na tym, że gdziekolwiek wykonamy te same badania, dają nam zawsze taki sam wynik. Także oczywiście i jeszcze mamy wewnętrzne mechanizmy teraz do regulacji tej wiedzy. Mianowicie nasza wiedza pochodzi tylko z obserwacji właśnie i z pomiarów, bo zazwyczaj wykonujemy te pomiary bardzo precyzyjne już w tej chwili. I dalej w oparciu o te wyniki staramy się stworzyć jakiś model matematyczny zazwyczaj. Znaczy albo wykres, albo równanie, które będzie nam te wyniki pomiarów opisywało. Jeżeli byśmy na przykład mierzyli prawo Ohma, takie zwykłe, no to będziemy mierzyli natężenie prądu i napięcie i mierzyli i wykreślali to. Jeżeli nam wyjdzie linia prosta, to znaczy, że to jest proporcjonalność na przykład. A proporcjonalność daje nam już całą gamę interpretacji, że tak powiem, to już fizykowi wystarczy, ażeby dalej mówił, nie musi powtarzać słów autora pierwszego, na przykład jeżeli chodzi o zasady dynamiki, nie potrzebuje powtarzać, cytować słów tego pierwszego autora pomysłu. Wystarczy, że równanie zna to, on może to równanie samodzielnie zinterpretować i ta interpretacja jest zawsze taka sama. Więc w oparciu o te obserwacje tworzymy takie hipotezy. Dalej te hipotezy musimy zweryfikować. Mianowicie, jeżeli to prawo Ohma wymieniłem już tutaj, jeżeli mówi, że powiedzmy napięcie i prąd są do siebie proporcjonalne, no to wszędzie tak powinno być. W każdym doświadczeniu, jeżeli jest jakieś odstępstwo, no to wtedy albo określamy, że powiedzmy ten materiał się do tego nie nadaje, no albo podamy nadprzewodnictwo na przykład, gdzie to zupełnie inaczej się zachowuje. I wtedy wiemy, że to nasze prawo, które odkryliśmy, jest ograniczone na przykład, ale stosuje się w takich i w takich przypadkach. Jeżeli weryfikacja eksperymentalna ma wynik pozytywny, to wtedy ta nasza hipoteza wzbogaca wiedzę. No, jeżeli wynik jest negatywny, to dla przyrodnika no, jest pewne zmartwienie, bo jego hipoteza się nie zgadza, ale na to ma dwa sposoby. Po pierwsze, poprawić swoją hipotezę, zawsze korzysta przy tym z dotychczasowej wiedzy, albo drugie, to nieudane doświadczenie uczynić nowym ogniwem całego cyklu i może coś nowego zupełnie odkryje. W ten sposób ta wiedza bardzo szybko się rozwijała, przy czym mamy pewne takie przypadki, kiedy to po wielu, wielu latach okazuje się, że coś się w tej teorii nie zgadza. Tak było na przykład z teorią Newtona. Przez 200 lat właściwie nie zauważono żadnego błędu w tej teorii, ale później zjawił się Einstein, który przedstawił to w innej postaci, inną teorię, teorię względności. Ale co się okazało? Otóż w tej teorii Einsteina wszystko zależy od prędkości, prawda? Masa przede wszystkim zależy od prędkości. A tutaj u Newtona masa jest absolutnie stała. Ale można to było wytłumaczyć w prosty sposób. Mianowicie ta zależność od prędkości jest tego typu, że do mniej więcej jednej trzeciej prędkości światła, a więc mniej więcej 100 tysięcy kilometrów na sekundę, to już przecież jest olbrzymia prędkość, wszystko właściwie zgadza się z teorią Newtona. A powyżej dopiero zaczynają się odstępstwa i w miarę jak zbliżamy się do prędkości światła, to masa rośnie do nieskończoności. I to jest prawdą, bo to obserwujemy po prostu doświadczalnie na przykład w wielkich akceleratorach. Masa cząsteczek przyspieszanych rośnie w miarę jak je przyspieszamy do prędkości bliskich prędkości światła. I w ten sposób, a jak to wytłumaczyć? No po prostu teoria Newtona stała się przybliżeniem teorii Einsteina. Po prostu jest przybliżeniem obowiązującym dla niskich prędkości. W ten sposób ta wiedza, że tak powiem, ciągle narasta. Narastała bardzo szybko. No w tej chwili wiemy, że jest ona olbrzymia. I w takim razie no również nie grozi nam specjalnie błąd jakiś, bo zdarzały się błędy w historii, na przykład była teoria cieplika czy eteru kosmicznego, która w końcu zniknęła, dlatego że okazało się, że ona nie spełnia warunków eksperymentalnych, ta teoria. Także takie pomyłki są automatycznie eliminowane. W czym teraz rzecz? Otóż ta wiedza się bardzo pięknie rozwija, ale pytanie, czy istnieją zjawiska nieodtwarzalne i niepowtarzalne? Otóż one istnieją. Wiemy o tym, no wierzący wszyscy wiedzą, że istnieją cuda. I że cuda właściwie przeczą tej teorii, bo dzieją się rzeczy, które są niewytłumaczalne z punktu widzenia nauki. To są uzdrowienia na przykład, które są wymagane dla właściwie jakieś cuda, są wymagane dla każdej kanonizacji. Także one się zdarzają szybko, ale ateistyczna prasa je przemilcza. Ale są i takie bardzo spektakularne cuda. Na przykład powstanie obrazu Matki Bożej z Guadalupe, czy powiedzmy w tej chwili, ale ponieważ to była odległa sprawa, ale w dalszym ciągu jest wszystko aktualne, dlatego że tego obrazu nie możemy wytłumaczyć w żaden sposób naturalny, jak on powstał i dlaczego trwa tyle wieków. Dalej, ale powiedzmy, z tych cudów możemy wymienić coś zupełnie nowego, żeby materialiści tutaj nie protestowali. Mianowicie te, które się zdarzyły już w naszym XXI wieku. A zdarzyły się na przykład dwa cuda eucharystyczne w Polsce. Sokółka i Legnica. A poza tym, ale powiedzmy moim zdaniem takim najbardziej spektakularnym cudem, jaki się przydarzył w XXI wieku, to jest ocalenie sanktuarium maryjnego Vailankani w Indiach, gdzie tsunami zniszczyło wszystko. Wysokość fali była rzędu ponad 10 metrów, tam 12 metrów się ocenia, i ona jak gdyby przewaliła się przez to całe sanktuarium, niszcząc wszystko za sanktuarium, wokół. Zginęło tam około 1000 ludzi, około 1000. Natomiast w sanktuarium w tym czasie, ponieważ to był drugi dzień Bożego Narodzenia, trwała msza święta, w której uczestniczyło 2000 ludzi. I oni nic nie wiedzieli o tym, co się zdarzyło, dopóki nie wyszli z tego sanktuarium po mszy świętej i wtedy zauważyli ogrom zniszczenia wokół. No i to jest cud na miarę tego, jak w Biblii się opisuje przejście Żydów przez Morze Czerwone, prawda? Kiedy to w jednym z tych określeń tam mówi się, że był wał wód po prawej i po lewej stronie. Tutaj też taki wał można by sobie wyobrazić, bo nie było świadka, który by to sfotografował. Chociaż tyle fotografii wykonano w czasie tsunami różnych. Tutaj albo przeżyli, albo widocznie nie przeżyli. Tak to wygląda. Zatem po pierwsze, w przyrodzie po prostu jest nie tylko materia, prawda? Bo cuda się dzieją rzeczywiście i to są rzeczy nadprzyrodzone, zjawiska nadprzyrodzone. Wobec tego ta teza, jakoby była tylko materia, jest dogmatem po prostu. To może tyle, teraz poproszę kolegę o przedstawienie.
No, to jest rzeczywiście fakt taki, że umyka to naszej nauce, bo po prostu nauka w tej chwili jest bezradna, nie jest to odtwarzalne, nie jest to powtarzalne i nie podlega jakby prawom fizyki. I to jest poważne wyzwanie dla człowieka myślącego. Oczywiście każdy może próbować to uzasadnić w ten sposób, że nauka teraz nie potrafi, może kiedyś to wyjaśni. I to jest też wiara i to trzeba dokładnie podkreślić, że to jest też dogmat, to jest jakieś założenie, które ktoś sobie przyjmuje, a nie wynika to z podstaw naukowych, czyli tak jak się próbuje mówić o naukowym materializmie, tak to nie wynika z tego, to po prostu człowiek robi sobie takie założenie. Chcieliśmy teraz przejść do kolejnego zagadnienia, które wiąże się z potrzebą wyjaśnienia ograniczeń, jakie narzuca naszemu systemowi pojęciowemu twierdzenie Gödla. Zanim się do tego odniosę, chciałem najpierw powiedzieć coś o twierdzeniu, bo w matematyce formułujemy określone teorie, przyjmując pewne aksjomaty, pewne założenia. Więc żeby słuchacze nie czuli się lekko zagubieni, postarajmy się podać jakiś prosty przykład twierdzenia, jego możliwości interpretacji, jego możliwości dowiedzenia jego prawdziwości w praktyce. Powiedzmy sobie taką proste twierdzenie, że kwadrat kolejnej liczby naturalnej jest równy kwadratowi poprzedniej liczby naturalnej, do której należy dodać następną liczbę nieparzystą. To się wydaje tak na pierwszy rzut oka dosyć dziwne, mało kto sobie to uświadamia, ale można to stosunkowo łatwo założyć, przyjmując właśnie istnienie liczb naturalnych, działania w obrębie liczb naturalnych, arytmetyczne. Można po prostu n plus 1, czyli następną liczbę naturalną, podnieść do kwadratu, wykonać wzór skróconego mnożenia i wychodzi nam, że to jest n kwadrat, pierwszy przez drugi podwojony, czyli 2n, i kwadrat drugiego to jest e, i 1 do kwadratu, czyli 1, czyli w efekcie dostajemy n kwadrat, dodać 2n, dodać 1. To 2n dodać 1 to jest właśnie następna liczba nieparzysta, a n kwadrat to jest poprzednia liczba, kwadrat poprzedniej liczby. Także w ten sposób można stosunkowo prosto udowodnić formalnie metodą indukcji matematycznej. No są różne sposoby dowodzenia, akurat przywołuję jedną z nich. I w ten sposób można dowieść prawdziwości tego twierdzenia i w ten sposób operuje matematyka. Matematyka, która jest językiem fizyki, sposobem opisu ilościowego zjawisk i tak dalej. Trzeba również zauważyć, że dzisiaj posługujemy się komputerami i do tego zmierzamy właściwie, ta nasza teza. W związku z tym spróbujmy się odnieść teraz również do komputera. Czyli jakiś problem, jakiś obliczeniowy, jakieś twierdzenie można zweryfikować również, czy wykonać powiedzmy tego typu działania w komputerze. I to wymaga, trzeba sformułować coś takiego, co się nazywa algorytm. Mówiąc tak bardzo prosto, algorytm to jest pewien przepis na rozwiązanie danego zadania. Jeżeli chcielibyśmy obliczyć kwadrat kolejnej liczby nieparzystej, wówczas należałoby po prostu ustawić pewne wartości początkowe, czyli na początku 0, dodać 1, czyli kwadrat liczby tej 0 dodać 1 i otrzymujemy 1 do kwadratu, czyli 1. I później już można do tej jedynki, czyli kwadratu poprzedniej liczby nieparzystej, dodać następną liczbę, do poprzedniej liczby naturalnej, dodać następną liczbę nieparzystą, po jedynce jest trójka i to wychodzi 4, akurat 2 do kwadratu i tak dalej, i tak dalej. Czyli w ten sposób maszyna posługuje, co jest tak zwana metoda różnicowa, bo po prostu dodajemy różnicę do poprzedniego wyrazu i otrzymujemy następny i w ten sposób może to komputer przetwarzać, mając pewne wartości początkowe, po prostu będzie dalej to wykonywał. Jest o tyle to ciekawe zagadnienie, bo ono było jednym z pierwszych, które gdzieś tam pojawiło się na samym początku powiedzmy konstrukcji komputerów. Ja chcę wywołać tutaj nazwisko Charlesa Babbage'a, XIX wiek, który po prostu skonstruował taką maszynę, którą można oglądać w Muzeum Nauki w Londynie. Tam na poziomie pierwszym jest odtworzona z dużą pieczołowitością. Anglicy to z dużą dumą pokazują jako ich osiągnięcie. W każdym razie jest pewien algorytm wykonania określonego zadania i ten algorytm po prostu należy zapisać w jakimś języku algorytmicznym, którego później języku programowania, który następnie można wykonać na komputerze w postaci poszczególnych instrukcji. I tak to by wyglądało, czyli to byłby taki przykład twierdzenia, konkretnego dowodzenia i jednocześnie algorytmu, który musi się pojawić, jeżeli chcemy dany problem przetworzyć na komputerze. Cóż mówi twierdzenie Gödla, które zostało sformułowane w 1931 roku? Mówi, że dowolny system formalny zawierający w sobie aksjomaty arytmetyki liczb naturalnych, liczba to trochę skomplikowane, ale w gruncie rzeczy chodzi o to, że posługujemy się liczbami naturalnymi i działaniami w obrębie nich jest albo zupełny, albo niesprzeczny. Mówimy też spójny zamiast niesprzeczny. I nigdy nie posiada obu tych cech jednocześnie. Co to jest system formalny zupełny? To jest taki system, w którym możliwe jest przeprowadzenie dowodu dowolnego, prawidłowo zapisanego twierdzenia, zdania. Dla tego systemu, który sobie sformułowaliśmy, przyjęliśmy pewne aksjomaty, pewne założenia. Matematyka zawsze opiera się na pewnych założeniach. I z tych założeń wyprowadza się pewne wnioski i w ten sposób wnioskuje się w oparciu o zdefiniowane tam działania i tak dalej, i tak dalej. I to jest system formalny zupełny, czyli on pozwala na przeprowadzenie dowodu dowolnego, prawidłowo zapisanego twierdzenia. Natomiast system formalny spójny lub inaczej nazywany niesprzecznym to jest taki system, w którym nie da się udowodnić jednocześnie pewnego zdania i nie da się udowodnić jego zaprzeczenia. Nie może być jednocześnie jedno i drugie prawdziwe i wtedy to wszystko jest zgodne z naszą logiką, prawda? No i wtedy, natomiast co mówi nam to twierdzenie? Że obydwie te własności nie są możliwe, prawda? Czyli jeżeli przeprowadzimy możliwość przeprowadzenia dowodu i niemożliwe jest jednocześnie udowodnienie ta niesprzeczność. Prawda? Że to dwie rzeczy jakby nie istnieją w rzeczywistości. I to jest pierwsza część. Drugie mówi, że nie da się dowieść w ramach tego systemu niesprzeczności żadnego systemu formalnego, czyli takiego, który zawierającego arytmetykę liczb naturalnych. I to jest pewne, pewne ograniczenia. To trzeba powiedzieć tak słuchaczom, że był takie podejście, które gdzieś tam pewnie w okolicach rewolucji francuskiej trochę później było rozwijane. Zakończyło się to wszystko postulatami wielkiego matematyka Davida Hilberta, który po prostu nazwał to metamatematyką i usiłował dowieść takich możliwości, czyli próba zaksjomatyzowania całej matematyki, czyli będziemy mogli matematyka odpowie, zweryfikuje każdy sąd, prawda? Wystarczy prawidłowo zapisać jakieś twierdzenie i w oparciu o aksjomaty, odpowiednie wnioskowanie, matematyka rozstrzygnie o prawdziwości. To jest taka próba oderwania się od etyki, czy od jakiegokolwiek rozumowania, po prostu matematyka wszystko nam załatwia. Tak samo jak tutaj pan profesor wcześniej wspominał, profesor Szydłowski, właśnie o tym, że takie właśnie mechaniczne zachłyśnięcie się XIX wieku fizyką, że Pan Bóg to co najwyżej do pierwszego pchnięcia był potrzebny, a dalej to już raczej wszystko toczy się zgodnie z zasadami Newtona. No i tutaj oczywiście okazało się, że tak nie jest, że to jest zadanie niewykonalne, że matematyka nie może być nauką zamkniętą ani zakończoną. Natomiast jak to się ma do przetwarzania? Mózg przedstawia się jako komputer, więc musimy się tutaj do tego odnieść. Więc w tej, jeżeli popatrzymy na to twierdzenie Gödla, to jak to przetłumaczyć na język algorytmiczny, to oznacza, że żadnego komputera nie da się tak zaprogramować, by zdołał on rozstrzygnąć wszystkie problemy matematyczne. Można to też inaczej powiedzieć, że istnieją takie konkretne problemy, których nie da się rozwiązać na żadnym komputerze. Czyli Turing, który jakby sformułował podstawy teoretyczne dzisiejszych komputerów, tak mówiąc w skrócie, to jest taśma nieskończona, taki idealny model matematyczny, to nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek konstrukcją, to była po prostu teoria, w której on sobie wymyślił taką teoretycznie nieskończoną taśmę, na której można zapisywać poszczególne znaki, załóżmy w poszczególnych kratkach, i do tego względem tej taśmy może przesuwać się głowica, która ma jakieś elementarne polecenia, które może wykonywać, i w języku tych elementarnych poleceń, jak powiedziałem, jakiś język algorytmiczny programowania zapisuje określone instrukcje i one są wykonywane, i w ten sposób jakiś algorytm można wykonać na tym na komputerze. W istocie dostrzegamy oczywiście zaraz po opublikowaniu tej idei natychmiast najpierw w technologii przekaźników, później przerzutników, takich możliwości dwustanowych i tak dalej. Wprowadzono kolejne komputery, coraz na lampach elektronowych, później na tranzystorach i tak dalej. I układach stanowych w coraz wyższym stopniu integracji. Nadal jednak pozostają maszynami Turinga. I sam Turing w konsekwencji po kilka lat po opublikowaniu tej pracy Gödla właśnie nakreślił granice możliwości obliczeń takiej uniwersalnej maszyny, czyli nakreślił granice obliczalności komputerów. Komputery nie są w stanie wykonać tego, co kiedyś zamierzał David Hilbert, po prostu mają swoje ograniczenia i na tym chciałbym zakończyć może ten trochę przydługi wywód na ten temat.
Dobrze, ja tylko do tego jeszcze dodam może takie gwoli zakończenia, że w takim razie w jaki sposób do tego odnoszą się filozofowie? Otóż istnieje takie twierdzenie, z którym zgadza się bardzo wielu medyków i biologów, że mózg ludzki jest niczym innym jak komputerem. Jeżeli jest komputerem, to w takim razie podlega prawom Gödla. W takim razie musi mieć ta materia, nie może być sama, bo człowiek ma możliwość przekroczenia tej granicy Gödla, mianowicie potrafi sformułować takie twierdzenie, którego ani udowodnić, ani obalić nie może. A to jest tym kryterium, prawda, niesprzeczności maszyny. I tam maszyna żadna takiego twierdzenia nie wymyśli. To tylko człowiek może. Wobec tego ten człowiek musi jeszcze coś mieć dodatkowego. To coś dodatkowego to właśnie można nazwać intelektem na przykład. No a my wiemy, że identyfikujemy to również z duchem ludzkim. I teraz jak filozofowie do tego się odnoszą? No przede wszystkim zazwyczaj, jeżeli się czyta te prace, to cytują ileś tam wypowiedzi różnych ludzi. Bardzo, bardzo wiele wypowiedzi na ten temat, natomiast twierdzenie Gödla jest twierdzeniem matematycznym. I tak jak 2 równa się 2 i nic więcej, tak samo z tego twierdzenia wynika coś konkretnego i nie potrzeba się odwoływać do niczego. To jest tak jak to równanie fizyczne napisane w postaci równania, ma swoją interpretację i w takim razie, jeżeli to jest prawdą, to mózg w takim razie podlega tym ograniczeniom, jeżeli jest materią, tylko to podlega tym ograniczeniom i w takim razie no nie bylibyśmy ludźmi, nie bylibyśmy, gdyby nasz mózg był tylko komputerem. Więc wobec tego, jak z tego wychodzą? No wychodzą po prostu hipotezą, że w takim razie komputery podlegają ograniczeniom, a mózg nie, umysł ludzki nie. Albo nawet w skrajnym przypadku przyjmują, że człowiek jest sprzeczną maszyną. To znaczy popełnia błędy i dlatego potrafi takie twierdzenie znaleźć. Otóż no to jest w matematyce, jeżeli coś, jeden błąd wprowadzimy, jedno błędne założenie, jeden algorytm tam przyjmiemy, jak, nie algorytm, tylko przepraszam, założymy na przykład, że 2 równa się 1, to możemy wszystko udowodnić w tej arytmetyce. Po prostu, a przetłumacząc to na umysł ludzki, po prostu bylibyśmy wariatami. Przepraszam za takie określenie. Także no nie ma, trudno wyjść z tego, pozostając w sferze tylko materializmu. A teraz przejdźmy do trzeciego punktu, mianowicie do wolnej woli. Otóż to jest też taki postulat materialistyczny właśnie, że człowiek nie ma wolnej woli, że musi robić to, co robi. No i tu odwołujemy się do mechaniki kwantowej. No jest to trochę karkołomne zadanie, żeby tu przedstawić, no, w dodatku bez ilustracji, te wyniki mechaniki kwantowej. Ale powiedzmy, czym ta mechanika kwantowa się różni od fizyki klasycznej, tej mechaniki klasycznej? Mianowicie w mechanice kwantowej określamy tylko prawdopodobieństwo zdarzenia. Nigdy nie mamy pewności, że to prawdopodobieństwo wynosi tyle, a tyle. Zazwyczaj znamy rozkład prawdopodobieństwa, to znaczy jak się to w przestrzeni rozkłada. No a kiedy mamy pewność? A wtedy, kiedy dokonamy obserwacji. Czyli wtedy, kiedy zobaczymy, zmierzymy, że ta cząstka w danej chwili jest, to wtedy wiemy, i wtedy prawdopodobieństwo momentalnie zmienia swoją wartość na jedynkę w tym miejscu, gdzie cząstka jest, natomiast zero w pozostałych miejscach. To zjawisko nazywamy kolapsem. Otóż ten kolaps następuje w tej chwili w fizyce, raczej skłaniamy się do tego, że on następuje na skutek tego, że obserwator to zaobserwuje, że dopiero wtedy ten kolaps następuje. A tego chcieliby się materialiści pozbyć. Więc co uważa, jakie powiedzmy, jaką hipotezę stawiają? Mianowicie, że wszystko się zdarza, co zdarzyć się może. No jakoś, żeby to wytłumaczyć, jeszcze powiedzmy przybliżyć, to każdy może słyszał o problemie kota Schrödingera. Mianowicie, o co tu chodzi? Otóż jeżeli mamy na przykład rozpad promieniotwórczy, to jeżeli tych atomów jest bardzo dużo, rzędu liczby Avogadro, więc tam 10 do 20 którejś, to wtedy dokładnie, powiedzmy po czasie, który nazywamy czasem połówkowego zaniku, połowa atomów się rozpadnie. Po następnym takim czasie znowu połowa z tych, które pozostały, rozpadną się i tak dalej, i tak dalej. Ale to zawsze będzie, połowa następna się rozpadnie, do jednego atomu jesteśmy ciągle daleko i właściwie to nigdy nie wiemy, który atom się rozpadnie. Natomiast jeżeli weźmiemy tylko jeden atom, to wtedy znamy tylko prawdopodobieństwo, że on się rozpada. I po jednym okresie to prawdopodobieństwo wynosi 50%, po dwóch okresach od połowa tego, czyli 25%, po trzech okresach 12,5% i tak dalej będzie malało, ale znowu nigdy nie zmaleje do zera. Wobec tego, jak to sobie możemy wyobrazić? Otóż Schrödinger zaproponował taką interpretację, że kiedy ten atom się rozpadnie, zamykamy atom razem z kotem w zamkniętej klatce, tak że nikt nie widzi, co tam się dzieje. I ten kot, że tak powiem, takie urządzenie jest, że jeżeli atom się rozpadnie, to kot musi paść, musi zdechnąć, jak to mówimy. I w takim razie będziemy wiedzieli, kiedy się rozpadł atom. Otóż jaki jest efekt? Mianowicie, że no, możemy przewidzieć tylko to prawdopodobieństwo, które nigdy nie osiąga zero. A kiedy się dowiemy, jak to wygląda, kiedy czy ten kot żyje, czy nie? Tylko wtedy, kiedy świadomy obserwator otworzy klatkę i zobaczy, żyje kot, czy nie żyje. Jeżeli żyje, zamkniemy klatkę na nowo, no i niestety czas zaczyna się liczyć na nowo. Nie ciąg dalszy tego, a tylko na nowo się zaczyna liczyć. Więc ten kolaps jest bardzo niewygodny ze względu na to, że tam potrzebny jest świadomy obserwator, który to zaobserwuje. Jak się tego pozbyć? No to jeszcze trzeba połączyć z drugą trudną rzeczą, mianowicie z modelem wszechświata. Mianowicie my wiemy w tej chwili, już tutaj niejednokrotnie było takie referowane problemy, mianowicie, że wszechświat miał swój początek i będzie miał koniec. Co do tego nie mamy wątpliwości. 13,7 miliardów lat to jest wiek wszechświata. Przedtem musiał powstać. No i teraz tak. W takim razie, jeżeli jest jeden wszechświat, to nie wiemy, co się zdarzy. Jak długo on będzie istniał, czy znamy tylko prawdopodobieństwa jego dziejów. W takim razie A co robić, powiedzmy, jeżeli tutaj człowiek na świecie, w tym jednym wszechświecie, ma do dyspozycji różne alternatywy? Czyli ma wolną wolę, prawda? Może wybierać, na przykład wypiję herbatę czy kawę. No, wyjdę, spotkam się z daną osobą czy nie? Otóż wtedy następuje niejako rozdział. Zakłada się, że tych wszechświatów jest bardzo dużo. Właściwie trzeba powiedzieć prawie nieskończenie na liczba i każda alternatywa gdzieś musi się zdarzyć. Więc jeżeli mi się wydaje, że wybieram kawę, to wtedy inny odpowiednik w innym wszechświecie musi wybrać herbatę. Tak, żeby ten bilans się zgadzał, żeby prawdopodobieństwo wybrania danej opcji było zawsze spełnione w tych wszystkich wszechświatach, tak jak w tych wielu atomach, które tworzą, że tak powiem, trubkę, rozpad następuje dokładnie połowy atomów w określonym czasie. Więc wieloświat to jest jedna z tych możliwości, że tych wszechświatów jest nieskończenie dużo praktycznie, no bo przy każdej decyzji się mnożymy, że tak powiem. Na dwie części się rozkładamy. Albo i na więcej. Więc w takim razie, ponieważ decyzji dziennie podejmujemy sporo, no więc wobec tego, ile naszych kopii jest, to bardzo trudno powiedzieć. Te modele wszechświata muszą być zgodne z pełną wiedzą, ale powiedzmy, co się dzieje poza naszym wszechświatem, to nie wiemy, więc wobec tego ten wieloświat możemy generalnie przyjąć. I ponieważ tutaj zakłada się, że nie ma niczego poza materią, wobec tego, a tych wszechświatów jest nieskończenie wiele, więc wobec tego to, który atom się rozpadnie, nie jest ważne, tak jak w tym rozpadzie promieniotwórczym, tak tu nie jest ważne, która moja kopia wybierze taką czy inną alternatywę. Więc nie ma wolnej woli. Każde zdarzenie musi się zrealizować w liczbie przypadków odpowiadających prawdopodobieństwu. I jeszcze coś trzeba założyć, mianowicie, że ten wszechświat powstał właściwie zgodnie z prawami fizyki. Znaczy takimi ogólnymi. One tam mogą się zmieniać, mogą zmieniać różne wartości parametrów. I wśród tych wszechświatów jest bardzo wiele takich, w których człowiek być nie może, istnieć nie może. I te, w których może żyć, nazywają się antropicznymi i w takim razie tych antropicznych też musi być nieskończenie wiele. Właściwie tutaj taki matematyk Max Tegmark zakłada, że właśnie daje piękne ilustracje, jak to wszechświat się mnoży, że tak powiem, dzięki inflacji, czyli gwałtownemu rozszerzaniu się wszechświata, które miało miejsce w początku wszechświata, powstaje tych wszechświatów bardzo wiele i w takim razie jak te decyzje na nas wpływają. Otóż jakie są te wady tego materialistycznego wszechświata? Przede wszystkim jest to sprzeczność z zasadą tak zwanej brzytwy Okhama, która mówi, że ta zasada, że powinien prawdziwe jest wytłumaczenie najprostsze, a przez wiele, jeżeli tłumaczymy nasz wszechświat, przez bardzo, bardzo dużą liczbę wszechświatów, no to w takim razie to nie jest najprostsze tłumaczenie. No, filozofowie chętnie zrezygnują z tej zasady brzytwy Okhama, ale nie wyjaśnia ten model, skąd biorą się prawa fizyczne. Musiały istnieć przed powstaniem wszechświata. Nie wyjaśnia pochodzenia intelektu ludzkiego, to o czym mówiliśmy, że ten intelekt nie może być tylko materią. No i najważniejsze, powiedzmy, co wprowadza, to brak odpowiedzialności moralnej. Bo każda alternatywa musi się zdarzyć w którymś wszechświecie, wobec tego ja nie odpowiadam za to, co ja wybieram, prawda? Bo moja druga osoba wybierze co innego. Czy istnieją inne możliwości? Mianowicie okazuje się, że również teraz zaczyna się coraz bardziej szerzyć taka hipoteza, że wszechświat jest tylko informacją. Sam Max Tegmark twierdzi, że każdy model matematyczny rzeczywiście istnieje. Wobec tego tych wszechświatów może być nieskończenie wiele. Ale mamy również taki obraz holograficzny. Mianowicie, że wszechświat jest informacją, ale informacją ograniczoną, powiedzmy, co do liczby, co do ilości. Mianowicie to ograniczenie sprowadza się do tego, że na granicy wszechświata, gdybyśmy ustawili takie zdjęcie holograficzne, to wszystkie informacje, cała przeszłość, przyszłość wszechświata by się mieściła na tej powierzchni, która jest odpowiednią kliszą fotograficzną. I rozpoczęło się właściwie wszystko od tego, że czarne dziury w ten sposób opisywano, ale to nie będziemy wchodzić w to. W każdym bądź razie druga alternatywa to jest rzeczywistość wirtualna. Mianowicie my w tej chwili wiemy dużo o rzeczywistości wirtualnej, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że bajki dla dzieci już są na filmach wirtualnych przedstawiane. Jest ona kreowana za pomocą techniki komputerowej w celu stworzenia efektu interaktywnego trójwymiarowego świata. Ta filozofia, powiedzmy, i teraz zakładamy, że w takim razie w tym modelu wirtualnym wszechświata, że cały wszechświat jest też tylko wirtualny. Że jest też tylko wirtualny i wtedy musimy mieć intelekt, który, że tak powiem, ten obraz będzie w sobie miał. Wobec tego to jest możliwe, dlatego że, powiedzmy, ten obraz jest do przyjęcia w pewnym sensie, mianowicie dlaczego? Bo przecież nasz mózg działa tylko na zasadzie sygnałów elektrycznych. Nerwy ruchowe przynoszą, że tak powiem, nam obraz tego, co odbierają zmysły, a przepraszam, czuciowe, a ruchowe przesyłają informacje do naszych rąk czy nóg, prawda, i wykonujemy odpowiednie czynności. Ale gdybyśmy teraz sobie wyobrazili, że człowiek zginął, ale pozostał jego mózg i potrafimy go utrzymać przy życiu biologicznym, to wówczas wyobraźmy sobie dalszy postęp. W tej chwili komputery daleko są od tego i nasza wiedza o mózgu. Ale wyobraźmy sobie, że wszystkie neurony, że tak powiem, przykładamy do odpowiedniego komputera I w takim razie możemy ten świat wirtualny, który tworzymy, te wszystkie wrażenia nasze zmysłowe, wzrokowe, słuchowe i tak dalej, wprowadzić odpowiednio do neuronów i mózg będzie miał obraz świata taki, jaki rzeczywiście jest. I w tym świecie będzie mógł też zmieniać, ponieważ to jest świat wirtualny, zgodnie ze swoją wolą, co się tam wyciąć drzewo na przykład, czy coś w tym rodzaju. I w takim, że jeżeli sobie to wyobrazimy, to możemy sobie wyobrazić świat inny. Mianowicie, że świat, w świecie nie ma w ogóle materii. Że są tylko duchy i to jest duch nieskończony, odpowiednik Boga, prawda, albo Bóg dokładnie, który ma nieograniczoną wiedzę i nieskończone możliwości oraz duchy ludzi, którzy posiadają ograniczoną wiedzę, możliwość jej poszerzania i możliwość wyboru, czyli wolną wolę właśnie. Dobrze, ale jeżeli każdy człowiek ma swój wszechświat teraz, duch nieskończony obdarza go w chwili, że powołania do życia również tą modelem całego wszechświata, to w jaki sposób ludzie na siebie wpływają nawzajem? Otóż po prostu te nasze wszechświaty niejako w jednym punkcie się przecinają. To, że my w tej chwili tutaj jesteśmy, że tam ojciec jest, tutaj my jesteśmy we dwóch przy mikrofonach, to w tej chwili nasze wszechświaty mają ten wspólny punkt. I w ten sposób my możemy nawzajem na siebie wpływać, czy powiedzmy przekazywać sobie idee i tak dalej. I ten świat, rzeczywistość jako rzeczywistość wirtualną ma swoje zalety, no bo po prostu może istnieć taki wszechświat, może tak być i my wtedy mamy wolną wolę. Mało tego, jak nasz współpracownik i od wielu lat profesor Jacyna Onuszkiewicz udowodnił, że jeżeli wyjdziemy z założenia istnienia miłości i świadomości, możemy wyprowadzić prawa fizyczne. Prawa kosmologii kwantowej, których, a mechanika kwantowa właściwie została odgadnięta, jej równania przed wiekiem i właściwie prawie, że przed wiekiem. I od tego czasu nie dało się wprowadzić żadnej modyfikacji do tego. Po prostu nikt nie potrafi tego wyprowadzić, a tu mamy sukces olbrzymi, że z założenia miłości i świadomości. Przy czym jeszcze może tylko dodam, że tu nie potrzeba nawet definicji świadomości i miłości, by to uczynić. Mianowicie wystarczy tylko warunek konieczny istnienia. A warunek konieczny istnienia miłości, no to jest, muszą istnieć dwa duchy obdarzone wolną wolą, które nieustannie pragną wzajemnie swojego istnienia w celu budowania jakiejś wspólnoty, jakiegoś wspólnego my. A warunkiem koniecznym świadomości jest po prostu moja świadomość, że istnieje. No cóż, z tego wynika wszechświat i z tego, jak wiemy, to jest zgodne z Biblią, bo Pan Bóg powołał nas z miłości i do miłości. I tych miłości możemy mieć w życiu bardzo wiele. Miłość dzieci do rodziców, małżonków i tak dalej. Wiele, wiele tych miłości. Ja ostatecznie też tutaj w tej chwili przyjeżdżam z miłości, żeby się podzielić wiedzą z telewizami i słuchaczami. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim prawdziwej miłości.
Bardzo dziękuję. To może zaprosimy naszych słuchaczy. Drodzy Państwo, czekamy teraz na Państwa telefony. Dogmaty materialistów kontra współczesna fizyka. Nasi goście, pan profesor Henryk Siodłowski i pan profesor Grzegorz Musiał. Telefony 56 695 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie, dla tych, którzy są w sieci, jest to połączenie darmowe. 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66.
Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarnko, te słowa mówi ci Pan. gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarno. Te słowa mówi ci Pan i z taką wiarą rzekłbyś do góry. Przesuń się i z taką wiarą rzekłbyś do góry. Przesuń się, gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarno. Te słowa mówi ci Pan, gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarno. Te słowa mówi ci Pan i z taką wiarą rzekłbyś do góry. Przesuń się i z taką wiarą rzekłbyś do góry. Przesuń się, a góra posłusznie przesunie się.
Przesunie się, przesunie się.
W imię Jezusa przesunie się.
Przesunie się, przesunie się.
A góra posłusznie przesunie się.
Przesunie się, przesunie się.
W imię Jezusa przesunie się.
Przesunie się, przesunie się.
I chromy stanie na nogi swe.
Na nogi swe, na nogi swe.
W imię Jezusa na nogi swe.
Na nogi swe, na nogi swe.
I chory odzyska zdrowie swe.
Zdrowie swe.
I kto jest smutny, ucieszy się.
Ucieszy się, ucieszy się.
W imię Jezusa ucieszy się.
Ucieszy się, ucieszy się.
I kto łzy leje, ten otrze je.
Otrze je, otrze je.
W imię Jezusa otrze je.
Otrze je, otrze je.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam słuchaczy, gości i ojca.
Dziękujemy.
Prowadzącego. Chyba Grzegorza, jak poznaję po głosie,
tak.
Bo nie słucham od początku. Korzystając z obecności gości, bo nie słucham od, tak jak mówię, nie słucham od początku, może to było poruszane, a jak nie, to bym prosił o parę słów na temat występowania tak zwanej ciemnej materii i ciemnej energii, która stanowi jakąś tam dużą większość i jest w tej chwili niepoznawalna. No i jeszcze jakby można było parę słów na temat występowania sekwencji liczb pierwszych, które no wiadomo, że w jakiejś sekwencji są, bo jest to tam udowodnione, chyba to się nazywa w spirali Ulma czy Ulama, a jednak jest problem ze znalezieniem tej reguły występowania tych liczb. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo panu. Proszę
tak,
bardzo.
Więc dziękujemy za pytanie. Otóż ciemna energia i ciemna materia. Skąd to się bierze? Mianowicie dynamika wszechświata jest tego typu, że gdyby tylko była ta materia, którą my obserwujemy, astronomii powiedzmy i ta rozproszona i związana ta w planetach, w gwiazdach związana, to wówczas tej materii byłoby za mało, ażeby utrzymać na przykład takie galaktyki w całości. Po prostu to wszystko by się rozsypało. Więc ażeby te zasady dynamiki, które są spełnione, dynamiki Newtona, powiedzmy te najprostsze, które są sprawdzone bardzo dokładnie, ażeby one żądają tego, żeby tej materii było więcej. I w takim razie z tego powodu pierwsze założenie było o tym, że ta materia istnieje. Dlaczego ją nazywamy ciemną? No bo nie potrafimy jej na razie zaobserwować. Ale prawdopodobnie ją zaobserwujemy. To jest pierwsza sprawa. A druga, jeżeli chodzi o ciemną energię, to okazuje się, że no, wszechświat na początku ulegał bardzo gwałtownej ekspansji. To się po prostu jego wielkość wzrastała dwukrotnie co 10 do minus 35 chyba sekundy. Także no, bardzo gwałtownie rozrastał się. To znaczy, że z kolei coś go rozpychało. I to, co rozpycha, nazywamy właśnie ciemną energią. I jedno i drugie jest potrzebne w tej chwili do wyjaśnienia, chociaż my tego bezpośrednio nie potrafimy w tej chwili obserwować. Tej materii nie widzimy, tej energii też nie widzimy, ale znamy skutki jej działania, po prostu.
Tych wielkich doświadczeniach, chociażby Wielki Zderzacz Hadronów, przy tych energiach, które były dotychczas tam robione, czyli 14 gigaelektronowoltów, to jeszcze nie zostało ujawnione. Czyli co to znaczy w ogóle ciemna materia? To są jakieś cząstki supersymetryczne, że po prostu niczego nie emitują, bo są, że tak powiem, wszystkie liczby mają tak symetrycznie ustawione, że po prostu nie, bardzo słabo, mówiąc, jakoś muszą oddziaływać, ale pewnie bardzo słabo. Dlatego są, mówimy o niej ciemna, że po prostu jej nie widzimy, bo nie ma żadnego sposobu, żeby je zaobserwować. Takich kandydatów do tych cząstek supersymetrycznych z teorii, która nam się tutaj wyłania, tej materii nieciemnej, czyli tych 6 leptonów, 6 kwarków, no i ich odpowiedników potem anty, czyli razem będzie 24, plus jeszcze cząstki, które pośredniczące w oddziaływaniach. To jest taki model standardowy, który udało się potwierdzić, ostatni element, cząstkę Higgsa, udało się przynajmniej zmierzyć co do samego scenariusza powstawania i tak dalej. To tutaj jeszcze nie mamy, mamy zbyt skromny dorobek, żeby się o tym wypowiadać, ale z całą pewnością zostało to potwierdzone. Zostały też ostatnio, to jest kwestia tego roku, opublikowane wyniki, gdzie zaobserwowane fale grawitacyjne, grawitony, czyli te wszystkie elementy jakby wydają się pasować, teoria zaczyna tutaj działać, natomiast no, jeżeli idzie o tą ciemną materię i jeszcze tego nie zaobserwowaliśmy, ale spodziewamy się przy zwiększeniu planowanym energii, zasięgu, powiedzmy zakresu energii rozpędzania tych cząstek, wydaje się, że to zostanie prędzej czy później wychwycone. To są gigantyczne eksperymenty. Co do ciemnej energii, no to oczywiście rzeczywiście tutaj jest ciężko się o tym wypowiadać, ale obserwujemy ten efekt przyspieszania, który nie wynika jakby z oddziaływań grawitacyjnych, a tą ciemną materię po prostu potrafimy komputerowo dodać, tak żeby ten, to mówiliśmy tutaj o komputerach, więc po prostu można to tak umieścić, taki rozkład tej materii, żeby rzeczywiście ta mechanika obserwowanych ciał niebieskich.
Jeszcze możemy tylko do tego dodać tyle, że potwierdzeniem tej ciemnej energii jest fakt, że wszechświat nasz znowu zaczyna się rozszerzać coraz szybciej. Znowu zaczyna, ale to od 5 miliardów lat tak już jest, tak się dzieje. Także coraz szybciej się rozszerza.
Nie prawda? Wynika to po prostu z spraw fizyki, które my znamy i dlatego musieliśmy, to jest dramatyczna sytuacja i przy okazji chciałem zauważyć też pokorę fizyków wobec stworzenia, wobec świata, wobec tego, co mamy, co mierzymy, co obserwujemy, że rzeczywiście nasza wiedza no, jest jeszcze dość ograniczona i próba jakby takiego budowania obrazu, że nauka już prawie wszystko wyjaśniła, no jest chyba taka troszeczkę mocno na wyrost. Co do tych sekwencji liczb pierwszych, osobiście nigdy się tym nie zajmowałem, ale rzeczywiście obserwuję to, przyglądam się temu i tak dalej. Jest to spora część, powiedzmy, mocy obliczeniowej komputerów jest używana właśnie na to, żeby generować i próbować jakieś reguły tutaj odtworzyć. Trudno mi powiedzieć, póki co tej reguły nie ma. Wydaje się, że pewne rzeczy lokalnie gdzieś są uchwycone, później jednak nie są zweryfikowane i to jest bardzo ciekawe pytanie, czy jest właśnie reguła w tej sekwencji. Wydaje mi się, że tej odpowiedzi nie ma, ale może któryś z słuchaczy by to pytanie potrafił skomentować dokładniej. My jesteśmy fizykami i tym zagadnieniem nie zajmowaliśmy się.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina, przepraszam, nie jestem fizykiem, ale pierwszy poruszyło mnie to, dziękuję za ten wykład, że materialiści odrzucają wolną wolę człowieka. Przecież oni sami dokonali wolnego wyboru, odrzucając istnienie Boga, Stwórcy Wszechświata, który, prawda, istnieje, stworzył człowieka na obraz, swoje podobieństwo, więc tu sami sobie zaprzeczyli. sprowadzając nas tylko do, no, do zwierzęcia. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję za pytanie, właściwie nie pytanie, tylko komentarz. No niewiele tutaj mamy do dodania w tej sprawie.
A ciekawy komentarz, tak?
Tak, dlatego, że
dokonali
oczywiście
wyboru, to prawda.
Dokonali wyboru, no ale to dokonujemy my wszyscy, bo po prostu jeżeli ludzie chcą grzeszyć, no to szukają usprawiedliwienia i pewno tak. Dlatego dodali to.
No tym niemniej każdy człowiek ma wolną wolę i może dokonywać tych wyborów, jego prawo, bo oczywiście musi się liczyć z konsekwencjami tego wyboru, natomiast rzeczywiście jest, myśmy tutaj pokazali w tej pierwszej części, że faktycznie no, nie możemy twierdzić, że istnieje tylko materia wyjaśniona przez prawa fizyki, prawa nauki, że jest coś więcej, co jest niepowtarzalne, nieodtwarzalne i tutaj stawiamy znak zapytania i oni tutaj muszą się wobec tego opowiedzieć. Nie można udawać, że to jest naukowy amaterializm, bo to jest akt wyboru i tutaj słuchaczka bardzo słusznie zauważyła, że oni dokonują tego wyboru arbitralnie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie.
Pana imię?
Michał.
Proszę bardzo.
Na 23. Miałem bardzo dobrego fizyka w technikum. On nie dokończył, a przynajmniej w moim jakimś tym nie zadawałem pytań, o co chodzi, ale o co chodzi w tej cząstce Boga. Coś takiego jest i on nam to mówił. Jako fizyk on był wierzący bardzo i właśnie to mnie zastanawia. Co to jest ta cząstka Boga?
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za właściwie chodzi o wyjaśnienie. No, dopowiedzmy, tutaj kolega powiedział, że jaki jest model, że pewna liczba cząstek jest, która jest znana i która tworzy całą naszą znaną materię. I one były przewidziane najpierw teoretycznie, a później były wykrywane. I niektóre z nich w każdym razie, tą ostatnią niewykrytą był bozon Higgsa. I ktoś nazwał ją boską cząstką i dlatego jest ta nazwa, ale ona nie ma nic wspólnego z Bogiem.
Tak, tak.
To jest po prostu, no, taka nazwa się utarła, nieszczęśliwa
ostatni
nazwa. No,
element,
ale...
Może to dlatego, że to jest ostatni element
brakujący tej tablicy.
W modelu standardowym i to było takie wyjaśnienie, czy to rzeczywiście 0,1 będzie albo nie będzie. No, okazało się, że jest, także ale... taki dopinający element.
Tak. I to jest cząstka materii, tak, a nie tak. Cząstka Boga.
Dokładnie,
tak?
Rzecz tylko biorąc, jest to bozon, czyli taka cząstka, która pośrednicząca.
Tak, pośrednicząca, która prawdopodobnie tworzy jeszcze w ogóle jest źródłem masy cząstek.
Tak, tak. To jest niesamowite, że cząstki, te, o których wspominaliśmy, te elementarne cegiełki, z których składa się cały wszechświat, mają bardzo zróżnicowane masy i ta teoria potrafi wyjaśnić dlaczego. No i to jest właśnie pole Higgsa i sposób oddziaływania z polem Higgsa jakby determinuje masę cząstki. No tak mówiąc w zarysie, no nie jesteśmy w stanie tu wejść za daleko, ale ta boska cząstka to była po prostu weryfikacja modelu standardowego, która nastąpiła właśnie, no zdaje się, 2 lata temu.
Proszę bardzo, Radio Maria.
No, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria.
Na wieki wieków, amen.
Jeszcze raz Tomek z Mazowieckiego.
Tak?
Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich.
Dziękujemy.
Takie pytanie mi jeszcze przyszło do głowy. Jakby panowie, profesorowie mogli skomentować coś takiego jak prawo zachowania informacji, bo czytałem kiedyś coś takiego, że jeśli do miski z czystą wodą wleje się atrament, to po prostu no, nie ma żadnej informacji, a jeśli się go wkropi powiedzmy alfabetem Morsa, ten sam atrament, to już ta informacja jest jak gdyby no, niezniszczalna do odtworzenia. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
No tutaj chyba jednak nie jestem w stanie skomentować tego doświadczenia. No niewątpliwie tylko z tym prawem zachowania informacji to musimy rzeczywiście tutaj parę słów powiedzieć. Jest tak, że powiedzmy w termodynamice wyjaśniamy czy fizyce statystycznej wyjaśniamy, praca równoważna energii i tak dalej. To są prawa ogólnie znane, powiedzmy, przynajmniej fizykom. Natomiast problem leży w tym, że my musimy pewną energię zainwestować czy włożyć w układ, żeby dokonać zapisu informacji. No ja chcę mówić o takim klasycznym zapisie, mniej lub bardziej znanym, bo co tym tezu do tych kropek alfa atramentu, naprawdę nie potrafię tego w tej chwili skomentować. Natomiast musimy włożyć, czyli zapisując pewną informację, musimy dokonać wkładu pewnej energii, wkład energetyczny, jakiś konkretny wkład energetyczny i możemy to oczywiście oszacować. Wiadomo, na podstawie takiej wielkości, która się nazywa entropia, nie będziemy tu za daleko wchodzić w fizykę, potrafimy to oszacować, ten koszt informacji. Teraz, jeżeli ta informacja ma zniknąć, to również musimy dokonać, tu nie ma symetrii, tak jak na przykład praca może zamienić się w energię cieplną i odwrotnie, prawda, jedno w drugie, tak tutaj nie ma tej symetrii. Po prostu, jeżeli chcemy dokonać usunięcia tej informacji, też musimy włożyć w to energię, czyli to jest proces energetyczny, który po prostu wymaga dostarczenia energii, żeby usunąć informację. No tylko tyle, co mogę tutaj
dziękuję
na ten temat
proszę
powiedzieć.
Bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dzieli.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Warszawy. Ja też nie jestem fizykiem, ale chciałabym parę słów zacytować, które przepisałam sobie z pewnego tygodnika. Jest to podobno, wierzę w to, list Einsteina do córki Lizy. I czytam to, co przepisałam dosłownie. Istnieje niewyjaśniona siła, najpotężniejsza we wszechświecie, jest grawitacją, bo przyciąga ludzi również do siebie, jest mocą, rozwija, wyjaśnia. To jest miłość. Miłość jest Bogiem. Ta siła wyjaśnia wszystko, bo jest jedyną siłą niepodlegającą człowiekowi. Moje równanie EMC kwadrat zamieniłbym na E, miłość razy przyspieszenie do kwadratu. Jeśli chcemy ocalić świat, to miłość jest jedyną odpowiedzią. I teraz bezpośrednio do córki. Może za późno ci to mówię. Kocham cię i to dzięki tobie dotarłem do tej odpowiedzi. Tyle było, tyle przepisałam, tyle było zacytowane. Nie wiem, czy panowie znają taki list Einsteina, ale odważyłam się to powiedzieć, dlatego że panowie profesorowie mówili właśnie o miłości jako wielkiej sile wyjaśniającej wszystko, czy mogącej wszystko we wszechświecie. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo. No, tego listu pewno nie czytaliśmy, nie wiemy.
Ale znamy fakty z jego...
Natomiast jeżeli chodzi o ten sens... To Einstein, on właściwie nie był chyba wierzącym do końca. No, Pana Boga traktował tak, że po prostu Bóg, nie wierzę, że Bóg gra w karty, czy w szachy, czy
tak, prawda, w kości. Tak.
W kości. Tego typu tylko jego wypowiedzi. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi tutaj o teraz jakąś unifikację, powiedzmy, fizyki z teologią, to ona tu występuje, bo jak już powiedziałem, można z zasady kosmologii kwantowej, równania kosmologii kwantowej wyprowadzić z założenia istnienia miłości i świadomości. A w teologii się mówi przecież, że Bóg jest miłością. U świętego Jana ileś razy jest to powtórzone, że Bóg jest miłością. No i czego od nas żąda? Relacji miłości. To nawet to dziecko świeżo narodzone, ludzkie, jest niezdolne, że tak powiem, do samodzielnego życia, tak jak młoda sarna czy każdy inny zwierz. Ono musi być, że tak powiem, pod opieką rodziców, co powiedzmy podtrzymuje i symuluje jakoś tą miłość rodziców, niejako wychowuje już do miłości. Także cały ten świat jest taki tak stworzony i my musimy kochać, no bo tego, powiedzmy, oczekuje od nas Bóg również tego, że my nawiążemy z Nim relację miłości.
Tak. No ja muszę powiedzieć, że z tego, co ja czytałem, akurat tego listu nie znam, ale bardzo ciekawy i bardzo mi to wszystko pasuje w tym, o tym, co nam wiadomo osobiście o samym Einsteinie, bo to jest jakieś jego świadectwo, to określał się zawsze mianem wierzącego ateisty. Raczej by pewnie to należało przetłumaczyć bardziej jako wierzącego sceptyka. Nigdy nie kwestionował istnienia Pana Boga, wręcz przeciwnie, zawsze polemizował z takim podejściem, ale też nigdy nie opowiadał się jako, powiedzmy, człowiek wierzący w określonym obrządku, także czy porządku. Więc sądzę, że to była sprawa między nim a Panem Bogiem i pewnie jakoś się tam z nim rozliczy, nie nam go sądzić, ale jest to bardzo piękne i mogę to w ten sposób skomentować, że to jest takie oddziaływanie, które porządkuje cały świat i to jest zaraźliwe. Dam taki banalny przykład. Ja zatrzymuję się, jest oczywiście zatłoczona ulica, jedziemy, wszyscy się spieszymy i ktoś z podporządkowanej usiłuje wjechać. Ja po prostu przyhamuję, stracę no może 10 sekund, tak, może 7 i kogoś wpuszczę. Patrzę, oglądam się w lusterku, to sprawdziłem wielokrotnie. To jest bardzo zaraźliwe. Inni też wpuszczają potem. I sądzę, że tak właśnie wygląda zamiar boski, uporządkowanie relacji międzyludzkich. Po prostu zarażajcie się wzajemnie miłością. I on to pewnie odkrył na jakimś etapie swojego życia. I to jest pewnie jedno z jego największych odkryć dla niego samego.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo, Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Jacek z tej strony, z Dolnego Śląska. Taka jedna rzecz chciałem powiedzieć na temat ciemnej materii, ciemnej energii. Nie wiem, czy to jak to jest, ale generalnie to nie jest tak, że naukowcy, którzy sobie tam rozwiązują różnego rodzaju równania na podstawie różnych teorii, po prostu jeśli czegoś nie wiedzą, to sobie do tego równania dodają, wstawiają, próbując w ten sposób jakby wytłumaczyć pewne zjawiska, na przykład grawitację, na przykład wytłumaczyć sobie, powiedzmy, sytuację taką, że w jądrach atomowych protony się są jakby w jednym miejscu, mimo że powinny się odpychać, istnieje siła, tak zwane oddziaływanie silne, po angielsku strong force, która gdyby powoduje, że te protony mimo tego, że powinny się odpychać, po prostu są jak gdyby w jądrze. Jeszcze jest potężniejsza siła, którą się nazywa bodajże kolor force po angielsku, która obowiązuje, działa już w protonach między kwarkami. I że to nie jest tak, że po prostu nie wiedząc co zrobić, dodaje się do równań po prostu pewne wielkości. Tymczasem można to wytłumaczyć wychodząc na przykład z energii próżni. Bardzo jestem ciekawy, co panowie na ten temat są. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, szczęść Boże panu.
Tak, czy fizycy coś sobie tam dodają i tak dalej? No, fizycy dodają, oczywiście. Jasne jest, że my musimy sobie, jeżeli obserwujemy jakieś nowe zjawisko, to co tutaj pan profesor ładnie tłumaczył na samym początku, my po prostu obserwując, wychodząc od pewnych faktów doświadczalnych, próbujemy to ogarnąć, jak to mówi młodzież, czyli próbujemy to, jak stawiamy jakąś hipotezę, ale potem ją musimy bardzo starannie zweryfikować. Także to nie jest tak, że fizycy sobie tam coś dodają, bo tego nie rozumieją. Fizycy po zaobserwowaniu, jeżeli to nie odpowiada temu, co dotychczas w tej naszej wiedzy, czym dysponowaliśmy, stawiają pewne hipotezy, ale potem to bardzo starannie weryfikują. Czyli powtarzalność i odtwarzalność, o czym tu mówiliśmy na samym początku. Czyli po prostu to się weryfikuje bardzo starannie i dlaczego my potrzebujemy aż takich gigantycznych energii, żeby w tych zderzaczach hadronów, chociażby wywołanym tutaj wielkim zderzaczu hadronów, jest więcej takich eksperymentów, no ale ten jest nasz, europejski. Więc może o nim tutaj mówmy, tym bardziej, że kilka takich ośrodków w Polsce tam swoich naukowców ma i z tego, co ja się orientuję, chyba nadal jeszcze przewodniczącą Rady Naukowej jest właśnie pani profesor Kowalska z Krakowa. Więc tam rzeczywiście weryfikuje się to, czyli jeżeli my zakładamy, że są te oddziaływania, czyli rzeczywiście, jak to słuchasz nas bardzo ładnie ujął, te protony się wprawdzie odpychają siłami elektrostatycznymi, ale na pewnych odległościach, kiedy one zbliżą się na mniejsze odległości, zaczynają działać siły poddaleko potężniejsze, które z kolei je trzymają. Tylko są siły bardzo lokalne, tak? Czyli w dużych jądrach na przykład te siły trzymają tylko lokalnie te powiedzmy nukleony, tak jak powiedzmy takie rzepy, tak? Że można potem to się łatwo rozsypuje i to wiemy, obserwujemy takie reakcje, prawda? Gdzie rozpada się jądro atomowe na jakieś inne pierwiastki i tak dalej. Więc my to bardzo starannie weryfikujemy łącznie z tym, co się dzieje wewnątrz hadronów, czyli mówimy tu o kwarkach. Te wszystkie rzeczy weryfikujemy, także to nie jest tak, musimy tutaj uspokoić naszego słuchacza, że fizycy zawsze najpierw stawiają hipotezy, ale potem je bardzo starannie weryfikują. Wprawdzie nie udaje się uwolnić hadronów, tych kwarków, one nie istnieją w stanie swobodnym, ale są reakcje, które po prostu pozwalają nam zaobserwować właśnie te oddziaływania pomiędzy kwarkami. One w bardzo krótkich okresach czasu można zaobserwować po takim zderzeniu, czyli to jest taka trochę fizyka młotka, ale niestety innego sposobu nie ma, żeby dotrzeć do aż tak głębokiej struktury materii.
Tak, no dobrze pan tutaj odpowiedział już, ale może do tego jeszcze warto przy okazji tak dodać. Rzeczywiście, że to tak wygląda, że jeżeli fizycy sobie dodają coś i to się nie zgadza, to jedno doświadczenie, które zaprzecza temu, odrzuca równocześnie całą teorię.
Tak jest.
Także jeżeli coś już wchodzi do tych teorii fizycznych, to ono nie znalazło, że tak powiem, zaprzeczenia.
Tak.
A tutaj jeżeli chodzi o to jądra atomowe, no to jest takie ciekawe, na przykład te siły jądrowe, te siły wiążące nukleony są rzędu 100 razy silniejsze od sił elektrostatycznych. Tylko działają na krótkie odległości. I wobec tego wiążą ze sobą sąsiednie tylko nukleony, natomiast odpychają wszystkie. I z tego powodu na przykład liczba pierwiastków jest określona do około 100, prawda? Bo więcej już, jeżeli więcej tam nukleonów się znajdzie, to te siły jądrowe są za słabe i zdobywają...
Bardzo krótko żyją, prawda? Tak. Są takie, zajmują
się... tworzy się sztucznie.
Tak, sztucznie, ale one bardzo krótko żyją, tak? Bo to jest taki twór nienaturalny.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Paweł z Łęga.
Proszę.
Chciałbym się zapytać o Słońce, bo wiadomo, że tam słyszałem właśnie, jest taki youtuber, który właśnie zajmuje się fizyką i on mówił o Słońcu, że populacja narasta albo właśnie ginie wraz z ustawieniem się Słońca.
To wszystko, panie Pawle?
Tak.
Dziękuję bardzo.
Tak, rzeczywiście tutaj trafiamy na coś ogólniejszego, mianowicie zasadę antropiczną. Mianowicie wszystko w przyrodzie jest tak nastawione, że my możemy istnieć. Na przykład, no wiadomo, że Słońce promieniuje i promieniuje to, jego promieniowanie, natężenie promieniowania też się zmienia wraz z liczbą plam słonecznych. Ale to promieniowanie na przykład zawiera również cząstki radioaktywne różne, naładowane, ale Ziemia ma pole magnetyczne. I to pole magnetyczne na przykład osłania nas przed działaniem przed padaniem bezpośrednio na nas.
Odprowadza je tam.
Tak.
Okay.
To znaczy, bo tak to by nasz kod genetyczny zniszczyły po prostu natężenie promieniowania by było tak duże, żeby to nasze życie nie mogło istnieć. A dzięki temu, że jest pole magnetyczne, one w polu magnetycznym zakrzywiają swoje tory, po takich spiralach biegną w kierunku biegunów i wywołują najpiękniejsze zjawisko, jakie obserwujemy, mianowicie zorze polarne.
Tak, bardzo ładne. Tak. I to się zgadza tutaj rzeczywiście. To jest krytyczna sprawa, dlatego powiedzmy, że już odkryto wiele tych układów planetarnych, co wiemy tutaj od naszych kolegów astrofizyków i astronomów, to jednak zaobserwowanie takiego optymalnego układu, gdzie ta planeta byłaby w takim optymalnym miejscu, a tych optymalnych warunków jest cała masa i to są prawdopodobieństwo wystąpienia właśnie akurat tak, w takiej odległości, żeby to organizmy mogły tam istnieć i tak dalej, jest tak ogromna ilość, że po prostu, a prawdopodobieństwo mnoży się przez siebie, prawda, żeby zaistniały równocześnie dwa, trzy, cztery fakty o określonych prawdopodobieństwach, to trzeba pomnożyć przez siebie te prawdopodobieństwa. To są liczby zawsze ułamkowe. Jak się ułamki mnoży, to się robi coraz mniejsza liczba i tak dalej. To są takie liczby rzędu na przykład 10 do minus 78. Takie oszacowanie profesora Hrynkiewicza kiedyś słuchałem takiego wykładu i tak dalej. Albo prawdopodobnie dużo więcej, bo on tylko zbierał takie z grubsza fakty. Więc to, że akurat tu zaistniało życie, to jest naprawdę niezwykły przypadek. No i pytanie, czy uda się znaleźć takie warunki gdzieś jeszcze w kosmosie? To jest dobre pytanie.
W Radiu Maria trwają rozmowy niedokończone. Temat: dogmaty materialistów kontra współczesna fizyka. Nasi goście, pan profesor Henryk Szydłowski i pan profesor Grzegorz Musiał. Bardzo proszę, Radio Maria, rozmowy niedokończone.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo serdecznie dziękuję za tak bardzo ciekawą i wzbogacającą audycję. Zresztą nie akurat nie tę, ale wiele innych również. I ja mam takie zapytanie, takie przemyślenie.
Pana imię i skąd telefon?
Moje imię jest Romualdi, ja dzwonię z Torunia.
Dziękuję.
Proszę bardzo. Otóż przed chwilką był ten piękny list przeczytany Einsteina do córki. I tak sobie myślę, że z niego wypływa i miłość, i dobro. Ale jednocześnie dla mnie jest niezrozumiałe i chciałbym ewentualnie, żeby panowie wyjaśnili, jak to się ma właśnie w stosunku do wyborów, stosunek Einsteina do syna, którego miał. To jest jedno pytanie, a drugie, jeżeli chodzi o pojęcie czasu, czy to pojęcie jest inne na przykład u takich osobników, które żyją bardzo krótko, jedną dobę. Czy dla nich ten czas jest, pojęcie, odczucie tego czasu jest inne poprzez dojrzewanie i poprzez dochodzenie do końca ich istnienia? Takie dwa pytania. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
I serdeczne podziękowanie za audycję.
Bóg zapłać.
Pewno trudne pytania dla nas, dlatego że trochę wykraczają. Jeżeli chodzi o ten czas, to czas jest, że tak powiem, wynikiem jakichś zdarzeń kolejnych. Kolapsów prawdopodobieństwa, jak to tam mówimy. Także ten czas upływa jakoś, no pewno on jest jakoś związany z naszym indywidualnym odczuciem, chociaż powiedzmy mamy wspólny pomiar czasu, ile tak można powiedzieć, przyjmujemy umownie na przykład początek naszej ery, narodzenie Chrystusa, prawda? Także, a ja nie wiem, czy jako fizycy możemy się dowiedzieć, może jak mózg zbadamy dokładniej, to dowiemy się, jak to wygląda, to odczucie czasu, ale mam co do tego wątpliwości, czy to się uda. To jest pojęcie indywidualne i pewno dopiero z drugiej strony będziemy wiedzieli o tym, jak to wygląda z drugiej strony życia, żeby nie było wątpliwości.
Tym niemniej pewnie, jeżeli mówimy o osobnikach żyjących dobę, to raczej myślimy o jakichś zwierzątkach mniej lub bardziej egzotycznych, małych prawdopodobnie. Więc tutaj też pewnie pytanie, czy tam jest w ogóle samoświadomość, to jakby pewna próba oceny, to trudno powiedzieć, nie? No bo to są takie, byśmy powiedzieli, no z naszego punktu widzenia człowiek tylko jakby dysponuje właśnie intelektem, samoświadomością i wszystkimi tymi konsekwencjami, o czym już wcześniej mówiliśmy. Natomiast nie chciałbym się zbyt wypowiadać w kwestii, ja już to wcześniej mówiłem, tutaj w przypadku pani Teresy z Warszawy i chyba tutaj chciałbym pozostać przy tym komentarzu, że bardzo ciężko jest rozliczać człowieka i oceniać go. Nie oceniajmy ludzi, dlatego że to chyba jest kompetencja Pana Boga, chociaż powinniśmy z całą pewnością troszczyć o jakiś ład moralny wokół siebie, ale te indywidualne oceny, takie ostateczne, wartościujące, zostawmy, dlatego że my nie wiemy, jakie tam tak naprawdę były te stosunki, jakie były żona, Einstein. No tutaj są takie różne rzeczy, co do których no my tylko to znamy z literatury, z pewnych przekazów, z pewnych listów i tak dalej. Ja osobiście do Einsteina mam dużą sympatię, aczkolwiek no ciekaw jestem, jak po drugiej stronie będę, jak te sprawy będą rozstrzygnięte. Bardzo tak jakoś bliskie mi jest stwierdzenie takiej osoby, która miała świecki pogrzeb, jedna z naszych kolegów, to akurat z Solidarności, koleżanka, na jej pogrzebie kolega zwrócił się do niej w ten sposób: Krysiu, skoro już teraz przekonałaś się, że Pan Bóg istnieje, to mamy nadzieję, że za tą Twoją dobroć i tak dalej, i w ten sposób ciągnął wywód. My tego nie wiemy. Nie wiemy, jak rozliczy się Einstein, rozliczył się, czy rozlicza się, bo to przecież po owocach ich poznacie, więc to jest taka Boża ekonomia. Ja chciałbym to postrzegać bardziej w kontekście moich zadań niż w kontekście ocen zadań innych. Tyle bym chciał powiedzieć, ale dziękuję. To jest ciekawy aspekt.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony z Chrystusem, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mieczysław Skłodzka się kłania. Pozdrawiam Cię, godnego ojca Grzegorza i panów szanownych profesorów.
Dziękujemy.
Jeżeli chodzi o Einsteina, to kiedyś czytałem, że Einstein stanął na szczycie wieży Eiffla w Paryżu, no i wyraził podziw i zadowolenie, że dla tego budowniczego wieży Eiffla, ale powiedział, że najbardziej szacunek i podziw ma do twórcy świata, wszechświata, który właśnie największym budowniczym wszechświata, tak się wyraził, coś w tym sensie. A jeszcze taka krótka sprawa, za tak zwanej komuny nauczyciel mówi, nie pamiętam, czy to była piąta, czy szósta klasa, no mówi, że nie ma Boga, Pana Boga. I chłopak stał, uczeń, i mówi, dobrze, no to niech mi Pan powie, gdzie jest ta granica końca wszechświata. Wobec tego ja mam do Panów profesorów, czy można takie pytanie zadać, gdzie jest granica końca wszechświata. Ja uważam, no, że nie ma, bo ktoś powiedział, że co by to był za Bóg, gdybyśmy go mogli objąć swoim rozumem. No oczywiście, że te wszystkie rzeczy są wspaniałe, należy podziwiać wszechmoc, mądrość, dobroć, miłosierdzie, miłość Pana Boga. I my naprawdę to tak nic nie pojmiemy. Cała przyroda, cały świat, stworzenia, zwierzęta, no rośliny, coś wspaniałego, tylko trzeba Pana Boga podziwiać, bo Pan Bóg jest wspaniały, piękny i to wszystko stworzył właśnie dla człowieka. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Tak. No trudno nam się tutaj do tego ustosunkować, ale dziękujemy bardzo za ten głos. Mianowicie, no zgodnie, że tak powiem, jak powiedziałem na końcu, że w tym modelu, który profesor Onyszkiewicz stworzył, po prostu kosmologia kwantowa wynika z istnienia miłości i świadomości. Czyli w takim razie nie ma wszechświata, nie ma niczego, tylko jest ta miłość i świadomość i my musimy wybierać. Jeżeli wybierzemy miłość, no to wybieramy Boga, ale żeby do tego nieba się dostać, no to trochę to przypomina, że tak powiem, rozwój wiedzy fizycznej. Mianowicie my zbliżamy się do prawdy, ale nigdy jej nie osiągniemy prawdopodobnie. To potwierdza trochę twierdzenie Gödla. I tak samo zbliżamy, jeżeli nawet staramy się, to zbliżamy się do świętości, ale nigdy jej nie osiągniemy. Potrzebne do tego miłosierdzie Boże.
Dziękuję, proszę bardzo. Przepraszam.
Ja myślę może, że jeszcze tutaj warto powiedzieć, bo to tak ludziom się wydaje, że wszechświat zaistniał, prawda, w momencie tam tej małej mikroobjętości, ogromna energia zgromadzona i tak dalej, że był jakby bardzo maleńki punkt w pustej przestrzeni. Otóż nic bardziej mylnego. Przestrzeń jest nierozerwalnie związana z materią. W związku z tym ta przestrzeń rosła w miarę ekspansji. I co my możemy powiedzieć? To my możemy tylko powiedzieć, że dzisiaj my, dla nas osiągalna informacja, to jest wiek wszechświata, tam mniej więcej 14 miliardów lat razy prędkość światła, czyli największa możliwa prędkość rozchodzenia się sygnału we wszechświecie. To jest nasz promień poznania. I w obrębie tego promienia jesteśmy w stanie cokolwiek powiedzieć, to jest maksymalna rzecz, w której jesteśmy w stanie cokolwiek powiedzieć. Słuchacz pytał o granicę końca wszechświata. No my sobie modelujemy pewne zjawiska, prawda? I my tylko tyle możemy powiedzieć, że tak daleko poznaliśmy i ten model właśnie wielkiego wybuchu to jest taki nasz sposób postrzegania wszechświata.
Czyli można jeszcze to inaczej powiedzieć, że mianowicie granicą naszego wszechświata jest ta odległość, którą dostrzegamy w taki czy inny sposób.
Naszą.
Tak. Mhm. Ale to wcale nie dowód, że ten wszechświat tam się kończy. A jeżeli chodzi o czasowy koniec, no to jesteśmy przekonani, że on musi się skończyć, ten wszechświat. Tak.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Sebastian z Zachodniopomorskiego. Ja mam pytanie do profesorów. Bo tutaj jako ojciec musiałem trochę się wgłębić w temat właśnie jakby istoty wszechświata i ze względu na pytania moich dzieci. I jakby najbardziej pasowała mi teoria, nie wiem czy panowie profesorowie znają, to chodzi mi o falowość, czyli że najmniejsze części atomów mają charakter falowy i tutaj z tego po prostu własne wnioski wyciągnąłem, nie wiem czy to nie jest czasami jakaś herezja fizyczna, jeśli tak to proszę właśnie o poprawienie. Ja to sobie tłumaczę w ten sposób, że skoro najmniejsze części atomów mają charakter falowy, to gdzieś musi być źródło tej fali. My jako ludzie, dusze nieśmiertelne stworzone na obraz i podobieństwo Boga, możemy mieć wpływ jakby na na falę, na tą falę główną, to jakby jest związane z wiarą i ze słowami Jezusa dotyczącymi właśnie ziarnka gorczycy, że gdybyście mieli taką wiarę jak ziarnko gorczycy, moglibyście góry przenosić. I tu myślę, że właśnie cuda i ludzie, którzy naprawdę są, posiadają największą wiarę, jaka jest dana człowiekowi, mogą po prostu dokonywać cuda poprzez wpływ na źródło tych właśnie fal, których stwórcą jest Bóg. I tu prosiłbym właśnie o opinię.
Bardzo dziękujemy.
Przechodzę na dół.
Panie Sebastianie.
Dziękujemy serdecznie panu i gratulujemy tego, że pan się dokształca, żeby na pytania dzieci odpowiadać. A jeżeli wracając i przechodząc teraz do tematu fal, otóż okazuje się, że cały świat jest jak gdyby dualistyczny. Mianowicie cząstki elementarne zachowują się tak jak fale. I możemy obserwować interferencję, dyfrakcję. Tutaj trudno powiedzieć, co to jest, prawda, tak od razu. Ale zachowują się jak fale i równocześnie jako cząstki. I zależy od tego, w jakim doświadczeniu my obserwujemy, to raz możemy ten elektron widzieć jako falę i wtedy na przykład możemy go stosować do badania struktury kryształu czy struktury jądra atomowego nawet, a w innym przypadku widzimy go jako cząstkę niepodzielną, a zawsze jest niepodzielny zresztą. I ten dualizm na tym polega. Także, a jeżeli chodzi o, bo z tym się wiąże jeszcze cała inna dziedzina, mianowicie teoria strun, która jest czystą teorią matematyczną, nie ma żadnego potwierdzenia. Niektórzy nazywają, jeżeli o to by zahaczyło, to niektórzy tę część fizyki, której bardzo wielu fizyków poświęca sporo czasu, po prostu nazywają fizyką bajkową. Bo w tej chwili ona nie ma żadnego absolutnie potwierdzenia w rzeczywistości. Bo my właściwie nie możemy powiedzieć, co znajduje się wewnątrz atomu, ze względu na to, że mamy takie, powiedzmy, kwanty przestrzeni i kwanty czasu, najmniejsze cząstki czasu, najmniejsza cząstka przestrzeni. Ten czas najmniejszy to się nazywa czasem Plancka, z 10 do minus 45 sekundy. Wielkość, rozmiar to jest również stała długość Plancka. To jest najmniejsza odległość, jaką sobie możemy znowu wyobrazić. W tej chwili nie wiem, ale też 10 do minus 30, którejś tam nie pamiętam dokładnie tej cyfry. W każdym bądź razie trzeba to tak traktować, że my po prostu nasza wyobraźnia nie wystarcza do tego, żebyśmy sobie wyobrazili, że coś jest równocześnie i cząstką i falą. No ale mamy dowody eksperymentalne na to, że tak jest. Po prostu.
Można budować rzeczywiście jakiś kompromis w postaci paczki falowej, która jest i falą, i jednocześnie jest skoncentrowana w jakiejś małej przestrzeni. No ale ten... To jest tylko model, ja tam nie wytrzymuję próby czasu, zasady nieoznaczoności i tak dalej, także tutaj mamy pewne ograniczenia i to są też tylko takie nasze modele, które my sobie budujemy, bo po czymś musimy się zawiesić, ale tu rzeczywiście jest tak, że teoria superstrun no, nie daje się zweryfikować doświadczalnie i w związku z tym no, nie może wejść do tego schematu rozumowania i do tego kanonu fizyki, o którym tutaj pan profesor mówił na samym początku. Natomiast ten falowy charakter i tak dalej, on się wydaje, on jest bardzo użyteczny, jeżeli na przykład możemy w ten sposób sobie budować, powiedzmy, te najbardziej prawdopodobne odległości, w których elektron przebywa w atomie, to rzeczywiście jest to fala stojąca, czyli tam całkowita ilość długości fali musi być odłożona wzdłuż obwodu i to jest bardzo ciekawy model, bo to jest takie jakieś inne spojrzenie na model Bohra, ale my to bardzo ostrzegamy przed tym modelem Bohra, bo on jest taki mechanistyczny, wyznaczone orbity, a my podsługujemy się tym, jak tu pan profesor wcześniej wspominał, pojęciem prawdopodobieństwa. I my wiemy o tym, że tam jest górka prawdopodobieństwa, tam jest maksimum prawdopodobieństwa, ale ten elektron może równie dobrze przebywać trochę bliżej czy trochę dalej z trochę mniejszym prawdopodobieństwem. No i z tymi wszystkimi konsekwencjami, o których tu była mowa. Także to jest bardzo ciekawe, bardzo pouczające i na takim etapie tłumaczenia dzieciom bardzo na pewno warto się do tego odwoływać, ale też musimy zdawać sobie sprawę z ograniczeniami wartości tego modelu.
A tutaj jeszcze można tylko tyle dodać, że ten model falowy materii jest sprawdzony doświadczalnie i to nie tylko na tych najmniejszych cząstkach, na przykład na fullerenach. A fulleren to jest taka piłka złożona z 60 atomów węgla. I okazuje się, że fullereny ulegają tak samo interferencji, czyli zachowują się jak fale, ale tylko tak długo, dopóki nie chcemy sprawdzić, którą drogą się poruszają. Jeżeli na przykład pobudzić je do świecenia i po drodze będą świeciły,
odkryjemy,
to od razu przestaje obraz interferencyjny się psuje. Także one nie pozwalają. Natura nie pozwala nam jak gdyby pewnych granic poznania tutaj przekroczyć.
No bo ingerujemy w układ. Po prostu w trakcie pomiaru zaburzamy układ. No i tak to wygląda w praktyce. Natomiast rzeczywiście tak jest i jeżeli ta długość fali jest porównywalna z wielkością obiektu, na który ta fala pada, no to wtedy mamy oczywiście ten efekt falowy. Jeżeli wielkość obiektu, na który fala, powiedzmy, ta cząstka pada, no to wówczas ona jest znaczna różnica, na przykład jest dużo większa przeszkoda, to wówczas nie ma tego ugięcia. Na przykład fale radiowe długie, na przykład były słyszalne w Ameryce, prawda, bez żadnych przekaźników, dlatego że one się uginały na przeszkodach, na krzywiźnie ziemi i po prostu w ten sposób docierały. No ale z drugiej strony jakość tego jest taka średnia, więc działamy na UKF.
Chociaż też chyba tak się stało, że kiedyś te długie fale spokojnie w Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii były odbierane nasze polskie radio na długich falach, a teraz jak gdyby skróciła się ta możliwość tej długiej fali. Nie wiem, czy z racji zagęszczenia różnych częstotliwości.
Nadajnik straciliśmy w Trzeciewcu.
A to wcześniej.
Ale nie, to jest, ale nie tylko, dlatego że rzeczywiście tych fal trochę za dużo jest, nie? I trzeba wyłowić z tego wszystkiego. No, są szumy.
Pamiętam, jak ludzie słuchali Radia Maria z Drawska, z jednokilowatowej stacji w Szczecinie. Dzisiaj absolutnie to jest niemożliwe. Z UKF-u. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Halo, szczęść Boże,
szczęść Boże.
Mówi.
Prosimy.
Jest zachodniopomorskie. Mam takie pytanie. Czy jest większa szybkość niż światła? Ja jestem laikiem w tych sprawach, ale mi się wydaje, że większa szybkość niż światła to jest inny już wymiar. A drugie pytanie to było takie... Einstein powiedział, że czas nie płynie, tylko my płyniemy w czasie. Chciałbym po prostu o komentarz tego zapytać.
Dziękujemy panu bardzo.
No, dziękuję, Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Szybkość światła rzeczywiście jest maksymalną szybkością w przyrodzie i nie ma większej szybkości, ale jeżeli fale porozkładamy, takie paczki fal właśnie, na które rozkładamy elektron czy foton, to wtedy niektóre z tych fal teoretycznie mogą się rozchodzić szybciej, ale cała grupa fal, że tak powiem, prędkość grupowa jest równa co najwyżej prędkości światła. A z czasem...
No cóż, no czas nie płynie, tylko my płyniemy w czasie. Taka dokładnie, tak. To jest dokładny cytat. No cóż, to jest w duchu teorii, powiedzmy w duchu tak ogólnej teorii względności, jak i szczególnej. No cóż, więcej można na ten temat powiedzieć. No, czas to jest rzeczywiście rzecz obiektywna, ale również zależna od prędkości, z jaką się poruszamy, więc tutaj jest... Tylko taki jest fakt fizyczny, stwierdzalny, natomiast kwestia względności ruchu, ale tutaj to trochę inaczej zostało sformułowane. Trzeba by pomyśleć nad tym.
Dziękuję.
Taki komentarz tak na gorąco.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Można wyłączyć radio, żeby panu i nam nie przeszkadzało?
Oczywiście. Proszę ojca, ja dzwonię w temacie audycji i chciałbym nawiązać do wypowiedzi jednego z radiosłuchaczy, który wspominał właśnie o aktywności słonecznej. Ja jakiś czas temu oglądałem taki film Wielkie oszustwo cieplarniane na internecie, gdzie wypowiadali się sami profesorowie, między innymi profesor Nir Sahib z Instytutu Fizyki Uniwersytetu w Jerozolimie, kilku innych profesorów z innych dziedzin. I między innymi tam jest zapisana jakby teoria mówiąca o tym, że ponieważ Słońce, tak jak każda gwiazda, jest jednym wielkim reaktorem termojądrowym. My, jako Ziemia, jesteśmy napromieniowani różnego rodzaju cząsteczkami, które są uwalniane w trakcie tych reakcji termojądrowych. I cały film jakby pokazuje od strony takiej jakby już naukowej, czyli to, co panowie nazywali chyba kolapsem w trakcie audycji, że można w naturalny sposób pewne rzeczy zaobserwować, wskazuje, że no, cała właśnie ta historia nakręcona od czasów pani Margaret Thatcher, która chciała pozamykać wszystkie swoje kopalnie i dawała olbrzymie pieniądze wszystkim pseudoprofesorom, którzy na siłę udowadniali, że mamy jakiś efekt cieplarniany, jest właśnie prawdziwa. No i tak naprawdę chciałem panu zapytać jakby o panów opinię na ten temat, ponieważ no, tego dwutlenku węgla w naszej atmosferze jest raptem około 0,04, pary wodnej jest 4%, czyli tak naprawdę na logikę, biorąc pod uwagę wszystkie prawa fizyki i chemii, które zostały w tym filmie przedstawione, no, pokazuje dokładnie to, że ta skromna ilość dwutlenku węgla nijak nie oddziałuje na nasz klimat. No i tutaj dosyć poważni naukowcy z różnych znamienitych uniwersytetów, Harvarda i innych, pokazują, że badania genologiczne, badania lodu sprzed wielu milionów lat, gdzie pęcherzyki powietrza zamrożone w warstwach lodu tam sprzed wielu milionów lat pokazywały, że była epoka lodowcowa, a dwutlenku węgla było dużo więcej niż mamy obecnie. Także prosiłbym jakby o panów opinię w tej sprawie, czy państwo mieliście oglądać okazję ten film. Ja powtórzę dla wszelkich radiosłuchaczy. Wielkie oszustwo cieplarniane. Jest ten film w internecie. Natomiast druga sprawa, którą chciałem poruszyć, ponieważ no, państwa uczelnia też ma taki wydział, z tego co zrozumiałem, dziennikarsko-medialny. No ja zachęcałbym, żebyście państwo być może zaczęli produkować pewne programy takie tematyczno-naukowe właśnie z takimi znamienitymi gośćmi, ponieważ ja dosyć często oglądam różne produkcje, no niestety z krajów anglosaskich. Wiadomo, że jest to wszystko robione na zamówienie różnych dużych kanałów telewizyjnych, sformatowanych pod no, tego klienta anglosaskiego. Te programy są no, niesamowicie ciekawe o kosmosie, planetach, o fizyce, o różnych innych dziedzinach naukowych. Natomiast no, tam nie ma polskich naukowców. I wszystko się to ogląda z perspektywy ich poglądów. Natomiast no, ja bym był bardzo za tym, żeby pan Jacek Kurski jako prezes telewizji i być może państwo w jakiejś koprodukcji na przykład zaczęli kręcić takie programy o fizyce, o chemii, o naukach ścisłych, gdzie polscy naukowcy będą się wypowiadali do kamery, bo to nie są drogie produkcje, żeby w laboratorium posadzić fizyka, który w tak pasjonujący sposób, jak panowie profesorowie mogą opowiedzieć o różnych zjawiskach matematycznych, fizycznych, geologicznych, chemicznych, biologicznych, farmaceutyczny, gdzie polscy młodzi ludzie, dzieciaki ze szkół będą mogli zobaczyć, że my mamy też naukowców, że mamy niesamowicie zdolnych naukowców, którzy odnoszą sukcesy, którzy mogą coś wytłumaczyć prostym językiem, który jest zrozumiały, jeżeli się już pewne etapy nauki ukończy. Także życzę wszystkiego dobrego i panom w karierach naukowych i wszystkim jakby prowadzących audycję.
Pana
i prosiłbym o odpowiedź a propos tego filmu.
Telefon?
Właśnie wielkie oszustwo cieplarniane, bo wydaje mi się, że polscy naukowcy, gdyby dołożyli cegiełkę, też jakby mogli na forum ONZ-u po prostu obalić to jedno wielkie kłamstwo na temat tego, że trzeba po prostu wierzyć w te bzdury, które nakręcił anglosaski świat, żeby pozamykać nam kopalnie. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Pana imię? O, niestety nam się nasz słuchacz...
Mniejsze już o imię. Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że niedawno tutaj było wystąpienie w tejże audycji profesora Stankowskiego, który na temat tego efektu cieplarnianego mówił. I gdyby czasem jeden wybuch wulkanu może spowodować większe zmiany niż cała nasza gospodarka i to, co my możemy wyprodukować. Także to rzeczywiście zakrawa na oszustwo.
Tak mówiono, panie profesorze, taka informacja, kiedy na Islandii wybuchł Tak, wulkan, to był rok 2010, tak. Kiedy też katastrofa smoleńska była.
Tak, właśnie, samoloty
mówiono, że,
nie mogły.
Że tyle, tyle ciepła poszło w atmosferę, że wszystkie samochody na świecie musiały 80 lat jeździć, no tak. Żeby to porównać.
Tak, ale my rzeczywiście tutaj tym się nie specjalizujemy, także trudno nam na to odpowiedzieć tak ilościowo dokładnie jak na tematy fizyczne. Mhm. Tylko po prostu no, były epoki zlodowacenia, przecież lody sięgały aż tutaj do ostatnie zlodowacenia, gdzieś do rzędu powiedzmy Leszna czy gdzieś. Są skutki tego, także te epoki się ciągle powtarzają i niewykluczone, że wkrótce możemy mieć znowu znaczne ochłodzenie.
Także ta korelacja, zdumiewająca jest korelacja właśnie aktywności słonecznej z tym. Ja bym chciał jeszcze tutaj wrzucić taki nasz kawałek, jeżeli tu mogę zareklamować trochę kolegę, profesora Roberta Hołysta, którego może przy okazji pozdrawiamy. Gdyby tam ktoś słyszał, proszę przekazać zastroszenia profesora, który
może
mówiąc
sam
o efektach parowania i tak dalej, wskazywał na braki, na błędy w tym właśnie obliczeniach, wyliczeniach właśnie tych wszystkich naginających wyraźnie fakty do tego, żeby wyszło to, a ten wszechświat, ta nasza kula ziemska, średnio rzecz biorąc, akurat od tak mniej więcej 2000 roku zaczęła się ochładzać, no ale o tym profesor Stankowski już mówił. Co do tego, że trzeba byłoby odkłamywać te sponsorowane i z całą pewnością nacechowane pewną tezą, to ja tylko jeden przy programy kontrować, to na pewno by warto, chociaż zdaję sobie sprawę, że to są konkretne koszty i pewnie będzie trudno, ale te materiały, które te nasze dyskusje i tak dalej są dostępne, także to jest tylko kwestia informacji, tak? I to może tutaj trochę tego jest, a ja tylko chciałem jeszcze może pokazać, przypomnieć to, że profesor Stankowski, który przecież badał na przestrzeni 200 tysięcy lat dokładnie te pęcherzyki powietrza i pokazał właśnie te dane, nie został nawet wpuszczony nie został dopuszczony do w ogóle tego szczytu klimatycznego, jaki się odbywał w Poznaniu. Także to jest właśnie ta eliminacja niewygodnych dyskutantów, milczenie elit, przyzwolenie na takie właśnie tendencyjne dobieranie, ten to nie ma nic wspólnego z ideą Universitas, na której ufundowane są szkoły wyższe, uniwersytety.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże wszystkim Państwu. Ja mam takie pytanie, ponieważ to, co kilkadziesiąt lat temu było niemożliwe, w tej chwili się realizuje i technika rzeczywiście idzie w szalonym tempie do przodu. Natomiast zdolności organiczne człowieka, one są określone i one nie mogą ulec zwielokrotnieniu, dlatego że człowiek po prostu jest w jakimś stopniu, bardzo poważnym stopniu ograniczony. I w związku z tym mam takie pytanie. Czy świat naukowy rozważa ewentualność budowania kiedyś w nieokreślonej przyszłości rakiet fotonowych? Właśnie i biorąc to pod uwagę, że zdolności organizmu ludzkiego na przeciążenia są ograniczone, a to są prędkości po prostu niewyobrażalne. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże, panie Pawle.
No cóż, rakiety fotonowe. Idea oczywiście dobra, ten wiatr słoneczny napędza oczywiście statki kosmiczne, które znajdują się tam gdzieś, powiedzmy w przestrzeni już i tak dalej. To wiemy, że to jest wykorzystywane. Dla słuchaczy to właśnie tak to wygląda, że jeżeli foton pada na jakąś powierzchnię, to niesie ze sobą jakiś pęd. Jeżeli ta powierzchnia, jeżeli jest zaabsorbowany, to wówczas przekazuje ten pęd tej powierzchni. Natomiast jeżeli się odbija, dlatego te wszystkie są wysrebrzone również z tego powodu, żeby się nie nagrzewały nadmiernie i tak dalej, to wówczas on zmienia pęd, w związku z tym jakby przekazuje dwa pędy swoje, no bo zmienia pęd o 180 stopni, czyli dwa pędy przekazuje temu statkowi i stąd takie właśnie można, ale ja rozumiem, że tu chodzi o trochę co innego. Nie chciałbym się tutaj za szeroko na ten temat wypowiadać, ale z całą pewnością przyspieszenia to jest to, co nasz takie przeciąż wywołuje przeciążenia, bo w sytuacji, kiedy porusza się statek kosmiczny już ze stałą prędkością, to wówczas to już nie jest destruktywne dla człowieka. Natomiast przyspieszenia, to jest to, co wywołuje, generuje zgodnie z drugą zasadą dynamiki gigantyczne siły przeciążenia, które po prostu mogą być destrukcyjne dla człowieka. To tak tytułem wystąpienia, wyjaśnienia dla słuchaczy, ale akurat z tymi rakietami fotonowymi nie zetknąłem się tak szerzej, tylko tyle mogę na ten temat powiedzieć.
Ja też na temat rakiet niewiele powiem, raczej nic nie powiem, natomiast jeżeli chodzi o przeciążenia, to nie tylko przeciążenia szkodzą człowiekowi, ale również sam pobyt w przestrzeni kosmicznej, gdzie nie ma grawitacji. Mianowicie okazuje się, że kosmonauci po dłuższym czasie muszą, że tak powiem, ich organizm zaczyna się traci przystosowanie do warunków ziemskich, do grawitacji i po prostu muszą kurację przechodzić, ażeby wrócić z powrotem do normalnej. Niektóre kości, mięśnie zanikają i no może tak daleko jeszcze nie doszliśmy, bo te...
No bo to jest kilka miesięcy, tak?
Ale są skutki właśnie tego typu, także...
Ale bywa, że i 8 miesięcy.
Tak. Nie? Bardzo wątpliwe, czy my będziemy mogli na duże odległości kosmiczne podróżować bez szkody.
Dla zdrowia, tak. To jest ciekawy aspekt. Tak.
Dla utrzymania zdrowia.
Mhm. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dobry wieczór w sumie.
Dobry wieczór.
Dzwoni Adam z podróży. Właśnie tak jadę i chciałbym zadać wam jedno pytanie. Po prostu mam taką trochę duszę filozoficzną i kiedyś wpadł na coś takiego, czy jeżeli ludzki umysł potrafi wygenerować jakąś myśl, to moim zdaniem jesteśmy w stanie to zrobić. I proszę teraz podać mi, zanegować moją myśl, bo... Mój tryb rozumowania jest taki, że wszystko, co ludzki umysł w stanie jest wymyśleć, czyli przyjść do niego jakaś myśl kosmiczna, nie wiem, fale czy cokolwiek jakby to nazwał, jesteśmy w stanie to zrobić w przyszłości, powiedzmy, bo nie mamy do tej chwili teraz takiej technologii. Czy jest mi pan w stanie zanegować moją myśl filozoficzną, którą nigdy, nigdzie nie przeczytałem, sam po prostu ją, powiedzmy, wymyśliłem. Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź rzetelną.
Dziękujemy bardzo.
No tak, oczywiście, że jeżeli człowiek sobie pomyśli, że na przykład dotrze do najbliższych, powiedzmy, do innych układów galaktycznych czy coś takiego, no to musi założyć, że albo będzie długo żył, czego nie obserwujemy, i to naprawdę długo, natomiast albo będzie się poruszał z prędkościami większymi niż prędkość światła, a to akurat jak tutaj powiedzieliśmy, nie jest możliwe, także nie wszystko, co człowiek sobie pomyśli z punktu widzenia fizyki, tej wiedzy, którą dzisiaj posiadamy, cały czas się zastrzegamy, że mamy ograniczoną możliwość wykonywania doświadczeń, że nasza wiedza może ulec korekcie, jeżeli odkryjemy jakieś nowe zjawiska, ale ten stan wiedzy, który dzisiaj mamy, pozwala wykluczyć co najmniej takie i wiele innych, powiedzmy, możliwości wykonania czegoś, co człowiek pomyśli. Człowiek może pomyśleć, i to jest właśnie tutaj mówiliśmy o tym w tym aspekcie wcześniejszym, jest właśnie tym fenomenem, ma ten intelekt, co go odróżnia od tej właśnie materii, od tego, co jest materialne, ale no, nie wszystko da się wykonać, co człowiek pomyśli.
Jeszcze może do tego bym dodał tylko, że nasze możliwości wzrastają w miarę rozwoju wiedzy i konsekwencji za wiedzą rozwija się technika.
Tak.
I te techniczne możliwości są coraz to większe i w tym znaczeniu może mogą być nawet myśli, które tam dawno, dawno, powiedzmy, ktoś w starożytności marzył, żeby na Słońce czy na Wenus polecieć i to było niemożliwe. A w miarę rozwoju techniki to wiele rzeczy staje się możliwe. Jeszcze przecież za mojego życia dosyć już długiego względem człowieka, ale wieku człowieka, ale krótkiego względem historii, przecież byśmy żyli w takim okresie, że telekomunikacja działała tylko na zasadzie łączności telefonicznej przewodowej, prawda? A w tej chwili no, to się zupełnie zmieniło. Mało tego, my z najnowszej technologii korzystamy właśnie używając GPS-u na przykład, gdzie już trzeba uwzględniać relatywistyczne skrócenie czasu, czy wydłużenie, w zależności od tego, gdzie względem jakichś tych, powiedzmy, satelitów to mierzymy. I to wszystko trzeba, ten komputer tam musi obliczyć, prawda, żeby nam pokazać dokładnie, a pokazuje dokładnie drogę, prawda. Także te nasze możliwości się ciągle wzrastają w miarę różnych.
Czyli moglibyśmy tak tutaj troszeczkę uściślając myśl naszego słuchacza, pana Adama, sformułować w ten sposób, że oczywiście można, da się zrobić to, co umysł ludzki sobie pomyśli, ale mający tę wiedzę, którą dzisiaj ludzkość posiada, tak? To wtedy taki człowiek świadomy tej wiedzy, no to będzie wymyślał rzeczy, które będzie oczekiwał jako możliwe, tak? A rzeczywiście to tak to jest, że nasze możliwości rosną cały czas i trzeba marzyć, bo te marzenia właśnie są tym dynamicznie przyspieszają właśnie myśl człowieka i tak dalej.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Teraz i zawsze.
Barbara z Górnego Śląska. Ja chciałam tak może, też nie jestem filozofem, ale temu panu przedmówcy troszkę wyjaśnić, że możemy myśleć, wymyślać, ale i tak boskiego rozumu nie ogarniemy. Bo Bóg to wszystko stworzył, także my możemy dążyć do pewnych rzeczy, zbliżać się do nich, próbować ich jakby posmakować, ale i tak myśli Bożej nie ogarniemy. Także nasze ludzkie możliwości są coraz lepsze, na pewno osiągnięcia są coraz doskonalsze, ale ja myślę, że nad tym wszystkim czuwa Bóg, to nam i tak wszystkiego nie pozwoli zrozumieć, jak było w przypadku wieży Babel, prawda? Chcieli, skończyło się, jak się skończyło. Także tyle tylko chciałam powiedzieć, że możemy myśleć, oczywiście możemy dążyć, jeżeli to będzie dobre dla ludzi, jeżeli będziemy tworzyć rzeczy, instrumenty, które będą ludziom pomagać. Owszem, ale uważam, że i tak no, musimy na tych naszych możliwościach skończyć, bo po prostu Bóg Wszechmogący nad tym wszystkim czuwa. Pozdrawiam, dziękuję za audycję. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem.
No, pewno z panią trzeba się zgodzić, że tak jest, bo Bóg tutaj według, że tak powiem, naszych tych założeń ma wiedzę nieograniczoną, nieskończoną, no a my mamy skończoną, prawda? Także wracając do tego modelu wszechświata wirtualnego. Także wtedy, z którego wynikają prawa kosmologii, prawda? No, więc w takim razie jest dosyć realny. Także z tym pewno trzeba się pogodzić, no ale tym niemniej ciągle mamy większe możliwości. To jest też prawdą.
Też prawda.
Bardzo dziękuję. Panowie, czas bardzo szybko minął. Bardzo dziękujemy, że jesteście dzisiaj z nami w ten wieczór. Teraz w Radiu Maria, wcześniej w telewizji Trwam. Słowo podsumowania, nim się rozstaniemy.
No my bardzo dziękujemy tutaj radiu, telewizji Trwam i Radiu Maria za to, za umożliwienie nam tego wystąpienia, bo no naprawdę zależy nam, żeby ludzie coś wiedzieli. No a nie ma gorzej nauczanego przedmiotu w szkole niż fizyka. Historycy co prawda będą temu przeczyć, ale na historię jeszcze są godziny, natomiast na fizykę jest godzin bardzo mało i właściwie współczesnej fizyki w ogóle się nie uczy. Także jeżeli nasi słuchacze cokolwiek się dowiedzą, to albo z literatury, albo z filmów, prawda, albo z takich audycji. Także bardzo się cieszymy, że możemy to spopularyzować, bo osiągnięcia fizyki są z kolei tak kolosalne, że no, cała technika jest na tym oparta, prawda? W ogóle nie byłoby techniki, gdyby nie było fizyki, nie byłoby chemii praktycznie. Bo
biologii i tak dalej.
Tak, bo konsekwentnie już biologia, prawda? Filozofia, to wszystko korzystać musi, to znaczy filozofowie muszą liczyć się z faktami, które fizycy odkrywają, bo inaczej to trafią, że tak powiem, na właśnie takie poglądy, na takie, takie przekonania, które są sprzeczne z nauką. Także my za to bardzo dziękujemy i dziękujemy tym słuchaczom, którzy się tutaj zgłaszali, a zgłaszali się naprawdę ci, którzy interesują się tym, prawda? Nie było tu jakichś wielkich uczonych chyba, czy konkurentów, ale byli ludzie, którzy byli zainteresowani tym zagadnieniem i bardzo im dziękujemy za wszystkie pytania i przepraszamy najbardziej, jeżeli nie możemy odpowiedzieć w pełni, dać pełni satysfakcjonujących odpowiedzi.
Bardzo dziękuję. To był głos pana profesora Henryka Szydłowskiego.
A ja chciałem tak tylko króciutko, zgadzam się z tym i dziękuję. Natomiast chciałem również słuchaczom i chciałem tylko powiedzieć, że jeszcze raz podsumować, że to są dogmaty i te dogmaty, o których mówiliśmy, one są wyborem, arbitralnym wyborem, nie są to pewniki wynikające z nauki. Jest to transcendentne, zewnętrzne w stosunku do badań naukowych i nie wolno, że tak powiem, podciągać tego pod osiągnięcia naukowe, tylko trzeba się uczciwie przyznać, że to jest przedmiotem naszej wiary. Jeżeli mówimy o tych dogmatach materialistów trzech, które były tutaj jakby przedmiotem tej audycji.
Czyli właściwie materialiści nie powinni się powoływać na naukę.
W tych wyborach swoich, no tak, bo my też mówimy, że to jest zawsze akt wolnej woli.
Po prostu są
wolnego wyboru.
No, dogmatami.
Tak.
Panowie, bardzo, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Mamy nadzieję, że na następne spotkanie. Szczęść Boże wam.
Szczęść Boże.
A kogo chcecie pozdrowić?
No ja chciałem pozdrowić nasze środowisko naukowe, którego się wywodzimy. Jedno tutaj w USKSiMU i tam naszego wydziału, ale również moją rodzinę, która z całą pewnością tego słuchała, i Marysię Witajewską, którą tam wywołaliśmy po drodze w telewizji Trwam.
Dziękuję. To pan profesor Grzegorz Musiał?
A ja no, swoją rodzinę przede wszystkim, która jest rozproszona trochę, bo w Toruniu również jest. No i takich wnuków, którzy są bardzo zainteresowani tym. No i wszystkich słuchaczy pozdrawiam przy okazji.
Małżonkę?
Małżonkę, oczywiście, całą rodzinę z małżonką na czele.
Małżonka jest pierwsza po Panu Bogu.
Już od niej pierwszą recenzję mam.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, panowie, szczęść Boże. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli pan profesor Henryk Szydłowski, profesor Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, też członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia Lecha Kaczyńskiego. I drugim profesor Grzegorz Musiał, również profesor Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i naszej uczelni w Toruniu, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i członek Zarządu Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia Lecha Kaczyńskiego. Temat dogmaty materialistów kontra współczesna fizyka. Dziękuję też i Państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony.